Uwaga, czasem rzucamy mięsem.
Cześć czołem, witajcie na rozgrywce odcinek 325. Ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli Presperes, a ze mną są dzisiaj Amadeusz Łaszcz, czyli Deusz.
Cześć.
Oraz Piotr Berendt, czyli Beria.
Cześć.
Cześć chłopaki, cześć drodzy słuchacze, witamy was po raz kolejny na odcinku 325 i zaczynamy. W sumie poza jednym bardzo dużym newsem żadnych innych nie mamy.
A jakim dużym newsem?
No Steam Next Fest.
Aha, okej, okay, to nie wiedziałem, że to się kwalifikuje jako newsem, myślałem, że to już jest, wiesz, no, taka pod...
Opowiemy po prostu, wiesz, o demach, które testowaliśmy, co robimy zresztą regularnie przy okazji tego Next Festu. Z Deuszem bardzo lubimy. Natomiast chciałem was zapytać, panowie, na start w ramach rozgrzewki, co tam u was słychać w tym tygodniu, jak mija? Deusz.
Jest wspaniała pogoda, na przykład. Od tygodnia nie widziałem na przykład słońca. Organizm produkuje dzięki temu bardzo dużo witaminy D3 oraz K2 i wcale jej nie trzeba suplementować w naszym klimacie, także ta szerokość i to położenie geograficzne idealnie predestynuje nas, że nie potrzebujemy żadnej suplementacji przez 9 miesięcy w roku, żeby pozostać zdrowymi, więc ogólnie jest super.
To jest ten czas w roku, kiedy Deusz mówi o pogodzie, ja to uwielbiam. Tak mamy jest, rok w rok.
Tak,
tradycja już.
Ale fajnie, bo na przykład jest super, że akurat jesienią jest taka beznadziejna pogoda, bo na przykład jak wychodzisz rano do pracy, jest ciemno i wracasz, jest ciemno, to nie wiesz, czy była fajna pogoda, czy nie, bo i tak po prostu jest ciemno, więc w sumie wszystko jedno, czy jest ciemno, ponuro i mokro, czy po prostu jest ponuro i ciemno. Także...
No właśnie, gdzie problem, prawda?
Tak, więc to jest idealnie jakby dobrane, nie? Tak biologicznie super, że akurat najgorsza pogoda jest wtedy, kiedy jej nie widać. Naprawdę rewelacja.
Czyli ktoś to przemyślał, zobacz, to wszystko tak, to, było tak. Zgodnie z planem.
Tak, wielki wybuch pięknie to przemyślał, naprawdę.
Beria, a co u ciebie w tym tygodniu?
A ja również, tak jak Deusz, przygotowuję się już do zmiany czasu, bo będzie jeszcze szybciej, będzie ciemno, jeszcze szybciej nie będzie widać tej paskudnej pogody, więc same plusy, no. Poza tym, ale, no cóż.
Tak, bo zmiana czasu jest na ten, bo zaraz, zimowy to jest ten taki prawidłowy, prawda, że jakbyś
tak, mieli tak,
zmianę czasu. To jest ten naturalny, czyli jeszcze natura tak dokręca tą śrubę po prostu.
Nie, natura od samego początku chciała cię przyzwyczaić do złego, żebyś był silny i twardy, natomiast społeczeństwo wymyśliło zmiany, żebyś, wiesz, miał trochę łatwiej.
Tak, dokładnie.
No i przez to mamy takie słabe społeczeństwo dzisiaj, widzisz.
Tak, bo jeszcze właśnie zapomniałem, dobrze nadmieniłeś, bo jeszcze zapomniałem, że to jest okres, że w ogóle nie można zachorować, nie jest łatwo, także wszyscy mają odporne organizmy w komunikacji miejskiej. Wcale wszystkiego, wszyscy, co dotkniesz, wiesz, nie jest upierdzielone od góry do dołu każdym rodzajem grypy i przeziębienia.
Ale dlatego musisz, stary, dlatego nie możesz za często myć rąk, musisz dotykać te wszystkie rzeczy w komunikacji publicznej, to będziesz odporny. A tak to wszyscy, ła, mam katarek, ła, mam depresję.
Myślę,
gdyby
że
nie wprowadzali zmian na letni czas i na zimowy, to wszyscy byliby twardzielami, a tak?
Ja myślę, że ten, że dotykanie to jest za słabo i od krótkiego liza jeszcze nikt nigdy nie umarł, także.
Dokładnie. No właśnie, słuchajcie, moi drodzy, nie bójcie się lizać krzeseł w autobusach. Takie jest nasze przesłanie na dzisiaj.
Tak, tylko teraz uważajcie... w większości miast są fajne nowe tabory, także.
Tak jest, tabory to cygańskie nawet.
Tak.
Pozdrawiam z tej okazji Marka. Marek będzie wiedział, o co chodzi. Moi drodzy, ja też wam powiem tak, pogoda oczywiście odczuwalna, ale nie jest tak źle wcale. Spodziewałem się, że o tej porze będzie gorzej. Słońce zachodzi dopiero o 17.30, więc jeszcze jest spoko, albo przynajmniej zaczyna zachodzić, wiesz. Ja już wiem, że jest zima, jak muszę światło w pokoju zapalać o 16 na przykład. Nie, to już wtedy wiem, że wróciliśmy do normy. Jesteśmy w Polsce.
Very soon.
Tak. Ten letni sen się skończył, jesteśmy z powrotem w polskiej normie. Także tak, no niestety. Ja wam chciałem powiedzieć, że w ogóle w tym tygodniu strasznie przykra wiadomość nas wszystkich dosięgnęła i to nie jest co prawda podcast muzyczny, ale ja to bardzo przeżyłem, szczerze mówię, zupełnie. Otóż jeden z moich ulubionych artystów, D'Angelo, zmarł na początku tygodnia w wieku 51 lat na raka trzustki. I powiem wam szczerze, że to jest jeden z tych wykonawców, z którym ja się wychowałem i którzy towarzyszyli mi, zwłaszcza w tym okresie nastoletnim, gdzieś tam na początku studiów, bo wiadomo, puszczało się D'Angelo laską, nie? Wiesz jak jest, ale też przy piwku z chłopakami gdzieś tam z tyłu leciał. Bardzo, bardzo zdolny artysta, którego gracze znają z piosenki, którą wykorzystano w grze Red Dead Redemption 2. Ta piosenka nazywała się bodajże Unshaken. Jest taki motyw w Red Dead Redemption 2, kiedy dzieją się rzeczy i właśnie ta piosenka leci wtedy w tle, no i wtedy jakby świat growy poznał też D'Angelo. Chyba, że poznał go już wcześniej z teledysku, w którym jest on nagi, a w 2000 roku robiło to wrażenie. Dzisiaj to już na nikim by nie zrobiło wrażenia. No i D'Angelo jest dzisiaj z nami, moi drodzy, bo z tyłu tutaj za mną, kto ogląda nas na wideo, ten widzi, jest pierwszy album D'Angelo Brown Sugar na winylu, który mam. I słuchałem sobie w ogóle w tym tygodniu dużo tego artysty. No przykra rzecz, dlatego chciałem się z wami tym podzielić, dlatego że zazwyczaj nie mam tak, że jak coś dotyka obcych ludzi, których nie znam, celebrytów, jakieś gwiazdy, to że ja się tym przejmuję, czy to przeżywam. No, ludzie chorują, ludzie umierają, mają wypadki, wiadomo, życie jest przykre, a my jeszcze do tego mieszkamy w Polsce zimą i jesienią, więc wiemy jak jest. Natomiast no, ten facet jednak był mi na tyle bliski muzycznie, że autentycznie było mi smutno. Kurczę, cały wieczór było mi smutno z tego powodu, nie? Dziwne doświadczenie, powiem szczerze.
No, ale taki smutny news dałeś na początek.
A, bo mam też celebryckie dobre newsy. Słuchajcie, jak pewnie wszyscy wiecie, jestem bardzo dobrym znajomym Marka Hamilla, który wcielał się w Luke'a Skywalkera w Gwiezdnych Wojnach, ponieważ on mi na Twitterze kiedyś dał łapeczkę w górę. Jestem również przyjacielem Zacha Braffa, którego znacie jako aktora z serialu Chorzy Doktorzy Scrubs, ale jest też aktorem ogólnie i reżyserem. Zach Braff też kiedyś dał mi lajeczka w ogóle na Twitterze, więc to już dwóch ziomeczków. A teraz moim w ogóle najlepszym przyjacielem na całym świecie i to dzisiaj stał się nikt inny, moi drodzy, jak Jared Leto, który na Instagramie,
tak.
Cicho, nie dość, że na Instagramie jest cicho,
tak,
cicho. Sam pracowałem w social media, wiemy, że to same gwiazdy odpisują, cicho.
To wcale nie Jared agencja, Leto. Nie.
Słuchaj, Jared Leto na Instagramie nie tylko zapropsował mój komentarz, ale mi odpisał swoim własnym komentarzem dwoma łapkami w górę, moi drodzy.
Odpisał to dużo powiedziane.
No, jest to komentarz, musiał to wcisnąć i wkliknąć enter, więc jestem teraz przyjacielem Jareda Leto. Po 8 koncertach 30 Seconds to Mars i wielu filmach z udziałem tego aktora zostaliśmy wreszcie ziomkami.
I spamowaniu pod każdym postem, żeby ci polajkował w końcu
twoją nie, odpowiedź. Co ty, ja tak na co dzień to nie komentuję. Ale stałem kiedyś z młodymi laskami pod hotelem w Krakowie, z moim ziomkiem i z tymi laskami. Staliśmy pod hotelem w Krakowie dzień przed koncertem, bo one wykminiły, że w tym hotelu jest Jared Leto i one koniecznie muszą go zobaczyć, jeżeli pojawi się w oknie, nie? I cały park młodych dziewczyn siedział na ławkach i czekał aż, bo one wiedziały, drugie piętro, trzecie okno od lewej, w ogóle człowieku wszystko miały obcykane, a my z ziomeczkiem po prostu zrobiliśmy sobie turbo ptysie, nalaliśmy sobie wiesz, specyfików do butelki z kolką i siedzieliśmy sobie w tym parku, w środku lata było ciepło, miło i przyjemnie i tak, stalkowaliśmy Jareda Leto. Także mamy bardzo bogatą historię z tym panem, słuchajcie. A oczywiście
Jared Leto... I napisałeś mu to i na Instagramie, że to ty stalkowałeś go pod oknem, tak?
Tak, nawet mu zdjęcie wysłałem wtedy, że to ja robiłem te zdjęcia wszystkie i tam wysyłałem mu. W każdym razie ten, też mówię o nim troszeczkę nie bez przyczyny, no bo ja mu skomentowałem coś pod jego filmem nowym, czyli Tron Ares. Beria jest fanem Trona, to już wiemy.
Oczywiście.
Beria jest fanem.
Ale jeszcze nie byłem na nowej części.
Ja też jeszcze nie byłem na nowej części, natomiast film osiągnął podobno ogromną porażkę na starcie i mało zarobił, więc oczywiście wszyscy się śmieją z mojego przyjaciela Jareda Leto, bo jest moda na to, żeby go hejtować i ponieważ wszyscy już troszeczkę mają go dosyć po jego social mediach i jego tym rockowym wizerunku, który wszędzie wystawia, no to zrobiła się taka moda, żeby się z niego śmiać jako z aktora i mówić, że on jest słabym aktorem, co jest bzdurą. Bo facet jest bardzo dobrym aktorem, wystarczy obejrzeć jego wcześniejsze filmy, zgarnął też Oscara. No i niestety, no, Tron to klapa, a tymczasem przecież poprzedni Tron, bardzo dobry film, może nie wybitny, ale bardzo dobry, z genialnym soundtrackiem Daft Punk, więc ten również naśladuje ten klimat i ma soundtrack napisany specjalnie do filmu przez zespół Nine Inch Nails, gdzie Trent Reznor i Atticus Ross zazwyczaj jak robią muzykę filmową, to podpisują się swoimi nazwiskami, a tym razem wystąpili jako zespół cały i nakręcili tę muzykę, więc to była wielka gratka dla fanów Nine Inch Nails. Znowu gracze mogą kojarzyć, bo Nine Inch Nails napisało całą muzykę do pierwszego Quake'a. Także w światku growym i w ogóle popkulturowym jest to duże wydarzenie. Powraca Tron, bardzo znana marka science fiction. Trzeci już film, do tego okraszony dobrą muzyką. Gierek też było trochę z tego uniwersum przez lata. No i podobno według niektórych recenzji jest to pierwszy blockbuster tego lata, wiecie, w październiku, czyli latem nie było zbyt dużych takich kinowych hitów, które można by było nazwać filmem lata, a tymczasem właśnie Tron Ares podobno takim filmem jest, więc ja bardzo chętnie się na niego wybiorę, zresztą chyba z tobą, Beria, także żeśmy rozmawiali.
A pewnie zaraz na streamingi trafi, nie? Bo to...
No to jest Disney, także pewnie no, będzie Disney. Szybko, ale...
Pewnie za miesiąc już nie trzeba będzie iść do kina.
Znaczy ja jednak wolę takie filmy oglądać w kinie, nie?
Nie, no oczywiście, no to tak samo jak poprzednia część, ona była stworzona do kina i stworzona szczególnie do IMAX-ów.
I z tą muzyką w ogóle, wiesz, no to trzeba zobaczyć w kinie, nie?
Nie, no to był rozszerzony teledysk Daft Punk, jak niektórzy mówią złośliwie, tak?
Tak, tak, tak. Deusz nie jest fanem oglądania filmów w kinie, ale chyba taki film byś obejrzał na dużym ekranie.
Nie, tym bardziej bym obejrzał w domu.
Okej, okay. Twardo bronisz swojego podejścia.
Jeszcze lepszą jakość masz w domu niż w kinie, więc...
To zależy. Jak pójdziesz do tych super sal Dream, gdzie masz 4K i najnowsze Dolby, to jednak jakoś jest super, a teraz ostatnio ja się wybieram na te wszystkie filmy klasyczne, które puszczają w kinach i mają już tam, słuchaj, projektory laserowe, to naprawdę jest dobra jakość, nie?
Okej.
Dobrze ogląda w kinie.
Tak, ale gorzej się położyć.
No, zależy, czy masz fotel w sali Dream, czy nie, wiesz.
A, no to
kurczę, ja muszę w końcu zrobić umowę z jakimś kinem, żeby ich reklamować, bo opowiadam o tych kinach i żadnej kasy z tego nie mam.
Jeśli
a są takie
płacisz.
Fotele. Dokładnie, a są płacisz. Takie fotele, słuchaj.
Tak, wiem, w znanej sieci kin, gdzie są sale Dream.
Dokładnie. Są też a nie będziemy mówić nazwy tej kanapy, sieci, bo możesz także. Też sprawdzić w Google. Co mówisz, Deusz?
Że są też z podwójnymi kanapami. Ty możesz sobie na przykład, jak akurat nikt obok ciebie nie kupi miejsca,
możesz się położyć
rozwalić.
Faktycznie. Chyba, że przyjdziesz z mamą.
Możesz kulturalnie, tak jak ludzie w PKP normalnie, ściągasz se buciki, żeby kulturalnie z butami na fotel nie wejść. I normalnie tam skarpet sobie opierasz o podłokietniczek i czujesz się jak w domu.
Nie podpowiadaj, Deusz. Nie podpowiadaj.
Także pamiętajcie, żeby w czystych skarpetach iść do kina, jakbyście chcieli giry
nalać w górę. Na szczęście w nieszczęściu coraz mniej ludzi chodzi do kina, ale dzięki temu jednak ludzie, którzy wchodzą do tego kina, wybierają się tam chyba bardzo mocno świadomie i zazwyczaj jednak nie kładą skarpet na, wiesz, jak to się mówi, no na fotelu z przodu, już tam nie będę, podłokietnik, podgłówek, tego słowa mi brakowało. Podgłówek, półgłupek, wiecie, cały ja. Dobra, moi drodzy, jeszcze raz. D'Angelo, niestety już go z nami nie ma. Posłuchajcie, bo to jest naprawdę zacny artysta, którego muzyka będzie z nami do końca naszych żywotów.
I prowadźcie zdrowy tryb życia, to naukę, lekcje wyciągnijcie.
Ale on dostał raka i umarł, to nie jest tak,
ale
że on się źle prowadził.
Ale rak trzustki to jest ten rodzaj nowotworu, który jest najbardziej powinowaty do stylu życia. W sensie trzy najwyższe czynniki, czemu dostajesz raka trzustki, to jest papierosy, alkohol i otyłość. Także.
Czyli umrę tak samo jak mój idol.
Ryzyko zawodowe graczy, to jest tak zwane ryzyko zawodowe graczy, rak trzustki.
Nieźle. Bullseye normalnie.
Tak, no.
Także prowadźcie się zdrowo, bo ktoś musi, moi drodzy, a my tymczasem po nocach nagrywamy dla was podcast o grach i w związku z tym przeszliśmy kilka demek, nawet patrząc na rozpiskę całkiem sporo demek z okazji Steam Next Fest, o którym już na starcie wspomnieliśmy. Piotrek, czy ty grałeś w jakieś demka?
Nope.
Nie grałeś w żadne demka.
Ale jeszcze mam czas, bo Next Steam Fest kończy się za 4 dni.
Tak jest, to jeszcze trochę tak. Nawet jak odcinek już wyjdzie, to jeszcze będziecie mieli 2-3 dni, żeby sobie pograć, jeżeli któreś z tych dem was zainteresują, moi drodzy. Tylko patrzę, czy wszystko się dobrze nagrywa. Wydaje mi się, że tak. Najwyżej nie wyjdzie, ten odcinek nie wyjdzie i po prostu miło spędzimy czas. To też jest zawsze super. Jakiś plus.
To jest motywacja, żeby się starać.
Dokładnie. Ale póki co wszystko tfu działało, więc lecimy, moi drodzy. Pierwsze demko, tutaj randomowo mamy rozpisane te gry. Industria 2. Ja ograłem Industrię 2, pograłem tylko chwilę, dlatego że bardzo mi się spodobało i będę czekał na pełną wersję. To jest taka gierka w jakimś tam wschodnich Niemczech za czasów wiesz, komuny pomoczona z jakimś takim science fiction, gdzie walczymy z robotami i w ogóle pierwszą część okrzyknięto takim Half-Life'em troszeczkę. No i ja od pierwszej części się w sumie odbiłem lata temu, jak w nią pograłem, nie wiem nawet czemu, natomiast odpaliłem sobie tę dwójkę z ciekawości i okazuje się, że rzeczywiście jest i klimat Half-Life'a i trochę taki starusieńki prenumbry, gdzie się drzwi, wiecie, szafki otwierało ruchem myszki i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie są tam zagadki środowiskowe, trochę strzelania, trochę craftingu. Wszystko w całkiem przyjemnej oprawie graficznej, chociaż nie jakiejś wybitnej, bo nawet na starcie dema jest napisane, że oni są małym studiem i nie mają dużego budżetu. Natomiast zapowiada się całkiem przyjemnie i klimatycznie, więc Industria 2 ode mnie dostaje okejkę.
Ja teraz oglądam właśnie i pierwszy raz w ogóle widzę grę i dlatego chciałem w ogóle zgooglać, jak wygląda Industria 1, ale no w ogóle pierwszy raz widzę tytuł, więc i nawet na tym Steam Feście jakoś mi się tam nie przewinęło na tych głównych, ale tam zalew jest tylu gier na tym feście i to przeglądanie jest trochę tak upierdliwe, filtrowanie tych rzeczy coraz bardziej upierdliwe, że no, że się nie dziwię, łatwo parę rzeczy przegapić. Kolejną grą na rozpisce jest Skate Story i nie pamiętam, wydaje mi się, że chyba Maciek jeszcze opowiadał o Skate Story przy którymś Steam Feście. Ja nie wiem, czy to nie jest któreś z rzędu demo Skate Story, więc ja tutaj chciałem tylko nadmienić, że gra jest wciąż jakby w produkcji. Wychodzi w grudniu, na początku grudnia i no wygląda fenomenalnie. To nie jest gra dla fanów deskorolki, wbrew pozorom. To jest gra dla fanów w ogóle audiowizualnych jakichś doznań i chyba gier rytmicznych, bo jakby sposób sterowania nie przypomina ani, no wiadomo, ani Tony Hawków, ale nie przypomina też Skate'a, nie przypomina też, były też te inne gry, takie symulatory gier skateboardowych i też ten styl sterowania nie przypomina, to zupełnie jest inaczej to sterowanie rozwiązane, no i ta gra jak wygląda w ruchu, ona jest tak odpałowa, no musicie zobaczyć, jak bardzo pokręcony jest to tytuł, wydaje to Devolver, demo wygląda super, po prostu jest takie, wpadasz po prostu w trans, jak to grasz i w taki rytm i muzyka, która tam gra też pierwsze skrzypce jest fenomenalna, no nie mogę się doczekać, jak ta gra będzie wyglądała w całości, jaka tam będzie warstwa, powiedzmy taka, nie wiem, pseudofabularna, czy jak ten świat się w ogóle będzie rozwijał audiowizualnie, także Skate Story wygląda fenomenalnie, możecie sobie też dodać do wishlist, bo tak jak mówię, no już w grudniu wychodzi i spod ręki Devolvera, więc może nie przepadnie w natłoku wszystkich gier, bo jednak zawsze Devolver choć trochę daje radę z promowaniem tych swoich gier, więc Skate Story jeszcze raz przy okazji kolejnego Next Festa się przypomina.
Nice. Beria, jeździłeś kiedyś na desce?
Nie.
A na czym jeździłeś?
Na rowerze.
Na rowerze. To może będzie jeszcze dla ciebie jakiś demo dzisiaj? Okej, przechodzimy dalej, moi drodzy. Kolejna gra to jest Menace. Menace to jest strategia turowa, na którą ja czekałem od dłuższego czasu, bo ona po prostu bardzo ciekawie wygląda na screenach. I niestety na screenach dalej wygląda ciekawie, ale jak już pograłem, to nie jestem przekonany, czy Menace będzie aż tak dobrą grą. Na początku twórcy tłumaczą, że to jest bardzo skomplikowana gra i trzeba się do niej przyłożyć i w ogóle tam trzeba zaplanować każdą misję, ale tak naprawdę jak
ale się... Ale to jest RPG taktyczny, tak? Bo ja sobie tak patrzę, znaczy bo to jest, nie słyszałem...
To jest strategia turowa.
Strategia turowa,
nie nazwą tego RPG-iem, nie? Wiesz, masz normalnie zespoły, które wyposażasz przed misją, każdy zespół jest prowadzony przez jakiegoś tam dowódcę i tymi zespołami po prostu sterujesz w trakcie misji, gdzie trochę jak w XCOM-ie, a trochę jak w takich bardziej strategiach turowych na kształt, nie wiem, Warhammer 40 000 Battle Sector. Zarządzasz po prostu małą armią w takich taktycznych starciach.
Teraz oglądam i powiem ci, że już po tych screenach to tak trochę pachnie, że może być nieciekawie, ale...
No, jak ja zobaczyłem pierwsze grafiki z tej gry dawno temu, to myślę sobie, o kurczę, to może być ciekawe. I w ogóle wydawało się to być takie no, całkiem oryginalne, ale jak pograłem w to demo, no to bez szału. Na pewno sprawdzę pełną wersję, ale jakoś tam nie przebieram
no, jeszcze przewinąłem na dół strony Steamowej i zobaczyłem, że misje są generowane proceduralnie, to...
No właśnie, to nawet już... tego nie doczytałem, widzisz.
Tak, brzmi więc... jak dobra zabawa.
Tak, więc brzmi jak dobra zabawa. Zwłaszcza jak brzmi jak bardzo dobrze przygotowany tytuł. Tak,
tak, jeszcze, tak szczególnie jeszcze... dla mnie, gdzie strategie turowe i wszystkie gry turowe są moimi ulubionymi grami.
No więc widzisz, Menes jest dla ciebie, jak najbardziej. Tak. No dobra, co już wychodzisz, Piotrek? Idziesz grać w Menes? Piotrek się podniósł.
Tak, tak, już właśnie biegnę po portfel i wiesz, idę poszukać, gdzie to już można zakupić.
Tak, kolejną grą jest, moi drodzy, Hopland, czy Hoopland od tego koszykarskiego Hoop, ponieważ jest to gra koszykarska, która nawiązuje do tych takich bardzo starych tytułów sportowych, czy gier piłkarskich, koszykarskich, hokejowych, takich pixel artowych, gdzie no, rozgrywamy cały mecz standardowo, no tylko ta grafika jest jeszcze 2D pixel artowa. No i te gry wychodzą, te tytuły na przestrzeni lat i no, są lepsze lub gorsze, ale raczej są gorsze bardziej niż lepsze, bo ta nostalgia nigdy nie działa tak dobrze z przyzwyczajeniem się współczesnego gracza do nowoczesnego gameplayu. A tutaj wbrew pozorom, mimo że to nie jest 3D i to, co się przyzwyczailiśmy, jeśli chodzi o orientację przestrzeni i już granie w gry sportowe jakby w trójwymiarach, to ta gra jest naprawdę bardzo płynna i bardzo przyjemnie się w nią gra. Naprawdę nie wygląda, ona nie wiem nawet, czy w ruchu nie wygląda gorzej niż jak się w nią zaczyna grać, bo naprawdę... Można sobie w nią przyjemnie pograć i jest taka płynna i responsywna i dość łatwo robić w grze to, co byśmy chcieli w rzeczywistości, tak? Czyli łatwo przełożyć nasze intencje na to, co się dzieje na ekranie. No ale tak ogólnie to jest dość prostą grą sportową, ale patrząc na to, że jest taką małą grą i już teraz fajnie się dobrze w nią płynnie gra, a ma tą całą opcję Steam Workshopa, no to podejrzewam, że tam jeśli by się jakikolwiek community pojawiło, to dostaniemy pewnie ligi NBA od lat 60. wszystkie, łącznie ze składami drużyn po kolejnych sezonach, jakieś ligi koledżowe, nie wiem, ligi euroligowe, no przez to, że mamy Steamowego Workshopa odpalonego i że jest na tyle prosta grafika, to wydaje mi się, że ten tytuł, jeśli przyciągnie jakichkolwiek graczy, to może mieć fajne community i jak ktoś jest fanem gier koszykarskich, to może sprawdzić, bo ja zupełnie na taki tytuł nie patrzyłem, gdybym przypadkiem też na niego nie trafił, a gra wychodzi w ogóle, ona ma teraz demo, a ona wychodzi za 21, czyli jak tego słuchacie, to już może jest nawet po 21 października i ona wchodzi do Early Access. Early Access. Nie ma chyba jeszcze ceny, nie widzę na Steamowej, więc nie wiem w jakiej cenie ona będzie w Early Access, ale już całkiem sporo rzeczy w tym Early Accessie zapowiedzieli, więc jak lubicie koszykówkę albo taki vibe z gier klasycznych, takich gier sportowych, jeszcze starych, pixelartowych, jakiś ze starych, z generacji konsol, sprzed kilku generacji konsol, to możecie się zainteresować i zobaczyć. Hoopland się gra nazywa.
To ja mam pytanie do Beli. Grałeś kiedyś w kosza?
Grałem.
No,
myślałem, że narracja jest budowana przez cały ten, że tylko siedzisz przy komputerze.
Nie, absolutnie nie o to mi chodzi, kimże ja jestem, żeby szkalować za brak ruchu. Nie, absolutnie chodzi raczej mi po prostu o to, że musimy go jakoś wywoływać do tablicy podczas tych dem.
Nie, no ja
mieliśmy już deskorolkę, teraz koszykówka.
Ja mam pytanie do Zdeusza, czy to jest gra taka typowo sportowa, czy raczej coś jak NBA Jam Extreme, bo... Jak patrzę na te screeny, to wygląda tak.
Nie, tam się nie robi salt. Tam nie jest jak NBA Jam, że się robi salta, rzuty z połowy boiska. Nie, ona jest sportowa, realistyczna, sportowa, plus ma cały jakby widać, że będzie tam jakiś tryb kariery, zarządzania też zespołem, no bo w tej grafice i przy takich opcjach, no to tam też dość łatwo takie rzeczy dodać, więc widać, że będzie też cała opcja menedżerska tam, prowadzenia klubu, więc Więc to może być taki mały, ale ciekawy, fajny tytuł, żeby sobie jakiś tam właśnie jeden mecz niewymagający zagrać, szczególnie, że no, z roku na rok, jak też praktycznie co roku recenzuję NBA 2K i mam z nią taki love-hate relationship i
mam to samo.
Definicję słowa ambiwalentne uczucia, to jest właśnie to moje uczucia do NBA, to jest definicja słowa ambiwalentne, gdzie tej gry się po prostu nienawidzi w każdym jej elemencie, a jednocześnie na rynku nie ma nic innego i te kilka minut gameplayu, które dostarcza świetnie, ale wszystko naokoło jest do bani, więc może zastrajkuję i w tym roku nie będę grał w NBA w 2K i będę musiał się nasycić w trakcie sezonu, jak będę te mecze oglądał i skróty i będę musiał w coś pograć koszykarskiego, to może jakiś taki mały tytuł mi zaspokoi, chociaż pewnie nie, więc nawet się nie oszukuję, co ja tu narrację jakoś tworzę, więc prawdopodobnie tak nie będzie. No ale możecie zerknąć na ten tytuł, jak lubicie koszykówkę.
Super. To teraz moje demo, jeżeli lubicie zabijać demony w piekle albo też w czyśćcu, to polskie Unshared Studio.
W piekle
Studio.
Nie, ale w czyśćcu to tak.
W czyśćcu jak no właśnie tak, dokładnie.
Tak, piekła nie ma się co pchać, ale czyściec idealny. Do czyszczenia
czyściec
dusz.
Jest spoko.
Tak.
Słuchajcie, polskie Unshared Studio przywraca do łask, znaczy ma taki zamiar przywrócić do łask stary polski tytuł Painkiller. Painkiller powraca jako taki shooter, ale tym razem kooperacyjny, gdzie zespołowo przechodzić będziemy kolejne lokacje albo z botami, albo z żywymi graczami, używając broni tych znanych z oryginału, ale też jakichś innych i po prostu pozwalając o taką beztroską zabawę w szlachtowanie demonów i potworów. Ja pograłem w demo, które jest dostępne w tej chwili właśnie na tym festiwalu i byłem bardzo miło zaskoczony tym, jak ładnie wygląda ta gra, jak ładne ma lokacje. Natomiast ciężko mi jest ocenić całość po demie, więc na razie się wstrzymam od oceniania całości.
Ale to nie jest remake, tak? To jest po prostu...
Nie, to jest po prostu nowa gra pod
tą samą
nazwą. IP. Tak, i wiesz, i oczywiście już jest problem w internecie, jak to zawsze.
Ani reboot, ani reset.
Wiesz, ludzie są zawiedzeni, że to jest kooperacja, że czemu, wiesz, że czemu to, czemu
no tak,
tamto.
Tak, co ma mieć znajomych, no nie dziwię się.
Chociażby, czemu wiesz, czemu przede wszystkim jest ograniczenie tylko do 3 broni naraz, przecież w Painkillerze, że to tych broni można było mieć milion przy sobie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast po tym, co ja zobaczyłem, to wiem, że zagram w pełną wersję z przyjemnością, zresztą nie tylko ja zagram, bo będziemy mieli kilka kodów, żeby przetestować całość w kooperacji. I no co, no i zobaczymy, nie? Natomiast fajnie, że w ogóle marka wraca, że jest jakiś tam.
A to od razu wychodzi, to nie jest żaden early access.
To wychodzi
access,
teraz,
tak?
Na dniach. Aha, nie, to jest pełna wersja. Dobra. I to w ogóle ma jakąś taką dobrą cenę, bo to kosztuje poniżej 200 zł na premierę.
130 zł. Tak.
O, no to kurczę, no to wiesz, to całkiem spoko.
A i 21, to też już mogło wyjść. To może, jeżeli to może słuchacie... jak ty opowiadasz o tym tak. demie, to już na Metacritic może już się świeci pasek na żółto, zielono lub
albo czerwono.
Inny kolor. Albo czerwono.
Oby na zielono, oby na zielono, moi drodzy. Co my mamy dalej, Deusz? Dead Weight. Co to jest Dead Weight?
Dead Weight.
Poza kazem.
To jest... Dead Weight jest to gra, która też mnie przyciągnęła screenami i tym, jak wygląda, bo od razu zobaczyłem w niej ducha Into the Breach. Czyli w pixelartowej grafice, w rzucie izometrycznym mamy taktyczno-logiczną walkę, a cały jakby klimat i gra jest w takim klimacie fantasy steampunkowym. Mamy takie pływające jakby wyspy i no to, co już wielokrotnie się w świecie fantasy wydarzało, czyli statki, które ale pływają w powietrzu, tak? Takie statki powietrzne, ale nawiązujące do statków wodnych i mamy taki klimat fantasy steampunkowy. Wszystko jest w bardzo podobnej grafice i stylistyce jak właśnie Into the Breach. To znaczy, jeśli chodzi o pixel art, o to, jak wyglądają animacje w pixel arcie.
Tak, bo
nie jest to
jest fantasy, nie?
Tak.
A Into the Breach było takim science fiction bardziej.
Tak. Więc jakby to nie jest ta sama paleta kolorów i idealnie wszystko, ale jakby styl graficzny to jest tak, jakby było robione dokładnie na tym samym silniku. I ta akcja się rozgrywa. Tak, i ta akcja się rozgrywa właśnie na takich pływających wyspach gdzieś tam w powietrzu, na takich mikrowysepkach pływających w powietrzu, naprawdę mikro, na zasadzie powierzchni kawalerki, porządnej kawalerki, jeśli chodzi o powierzchnię tych mikrowysepek, i na tych wysepkach właśnie toczymy potyczki w takim turowym klimacie, a bardziej niż turowym, to nawet logicznym. Tak jak w Into the Bridge też nie było tak naprawdę grą według mnie turową, tylko to była gra bardziej logiczna, jeśli chodziło tam o system walki. I tu mamy bardzo podobnie. Czyli też mamy jakby określone ataki, one mają zasięgi, ale tu po kolei musimy liczyć te kratki, bo się oczywiście plansza jest podzielona na te sektory i na rzędy, tak, i kolumny, więc odpowiednio musimy liczyć kratki do ataków, do rund. Jak się nasze ataki pokrywają z atakami przeciwnika, i tak dalej, i tak dalej. Rozwijamy naszą postać, bardzo ładnie to wygląda. Troszkę ma, ja nie wiem, jaka to jest studio, skąd pochodzi, ale lekki ma vibe chińskich bajek. Nie wiem, jak zobaczycie.
Ma taki vibe.
Tak, ma taki vibe chińskich bajek. Ja nawet nie sprawdziłem, kto to robi, skąd jest studio.
Klucha Games.
Brzmi tak, podejrzanie, bardzo... bo jako drugi język jest język rosyjski w grze.
Tak. O, to ja może teraz.
Amadeusz.
No to widzicie. To już teraz jest pogrzebana moja kariera.
Okej, Amadeusz.
To zaraz zobaczmy. Zobaczmy.
No istotne, to jest ich pierwsza gra, więc dużo o nich na pewno nie znajdziesz.
Tak, no nie mam. Nie mam pojęcia, skąd jest to studio. Nawet chyba trudno będzie wyszukać.
No, zero informacji w dzisiejszych Google'ach.
No to wam nie wiem, czy polecam w takim
ruska
razie.
Ruska agentura, no wiadomo.
Jeśli ruska agentura, to wam jednak nie polecam i beznadziejny tytuł. Musicie sobie zgooglać. A jeśli się okaże, że nie, to bardzo fajne i można śledzić. Także musicie zobaczyć. Po której
polecamy
stronie są...
albo nie polecamy, ale sami tak, nie wiemy, moi drodzy.
Nie wiemy, czy polecamy. Ogólnie w zależności od tego, jak się ułoży tutaj...
Historia studia.
Historia studia. Ja będę w trakcie, jak ktoś inny będzie opowiadał, to ja spróbuję może coś zgooglać,
nie,
więc jeszcze
no daj
może w trakcie
spokój,
tego
stary, tak jak będziemy
się
zagłębiać. Zresztą dzisiaj to nie będzie pierwsza historia dzisiaj związana z tym krajem, czy też z pewnymi powiązaniami, albo też domysłami, ale zaraz do tego, zanim do tego przyjdziemy, bo to w zasadzie zaraz do tego przyjdziemy, to chciałem się spytać, Beria, czy ty kiedyś walczyłeś na latającym statku pirackim? Nie?
Nic nie, ale bym chciał.
No, a kto by nie chciał, człowieku? I to jeszcze z Cthulhu w ogóle. No nic, moi drodzy, kolejna gra to jest Systemic War. No i Systemic War ma teraz demo, ja na tę grę trochę czekałem, bo lubię tego typu gry strategiczne, RTS-y w klimatach World in Conflict, czy ostatnio wydanego Broken Arrow, które zresztą też jest rosyjskie. Nie grałem jeszcze, ale wygląda jak coś, w co bym chciał zagrać. No i teraz Systemic War powstaje, tworzone przez firmę pana, który nazywa się Jacek Bartosiak. Pewnie słyszeliście o Jacku Bartosiaku, powiązanym z PiS-em. Bartosiak, uwaga, uwaga. Jacek Bartosiak to prawnik i popularny w PiS geopolityk amator. Głosi nieufność wobec Zachodu, twierdzi, że Polska bez pomocy NATO może wygrać z Rosją. Jego kancelaria adwokacka przez 7 lat działała w domu żony Rogera de Bezaler. To były dyrektor finansowy kremlowskiego oligarchy Michaiła Friedmana. Jeszcze jakieś pytania?
A w ogóle czy to ci się podobało?
No więc nie podobało mi się. To A znaczy czemu? Nie podobało mi się dlatego, że ta warstwa taktyczna jest dosyć uboga i brzydka. I tego typu gier jest już trochę na rynku i nawet starusienkie World in Conflict robi to lepiej od tej gry, natomiast okej, to jest tylko demo, ale duża część tej gry jest robiona przez AI. I to widać, bo filmiki są zrobione przez AI, miniaturki, wypowiedzi. Jestem przekonany, że głosy też są nagrywane przez AI. I to wszystko w ogóle śmierdzi mi takim trochę skamem, wiecie? No ale pan twierdzi, że bez NATO możemy wygrać z Rosją i w ogóle, wiecie, zajmuje się geopolityką, fachura z niego, więc pewnie jego studio też robi dobre gry. Nie wiem, ale się nie dowiemy,
to jest
dopóki nie będzie
gra
pełnej
chyba,
wersji.
Tak? Bo
to jest chyba pierwsza ich gra w ogóle, tak. Systemic War by coś tam, to tam jest. Oni w ogóle mają w tytule tej gry nazwę swojego studia, także w ogóle wiesz. Prawie jak Sid Meier.
Play of Battle.
Tak jest. Dokładnie. No więc no, pograłem chwilę w te demo, ale absolutnie mnie nie wciągnęło i no i tyle, nie? Chyba nie czekam. Chyba nie czekam, a szkoda, bo w zapowiedziach zapowiadało się całkiem spoko, a potem niestety po tym gameplayu, który zobaczyłem, no trzeba dać im czas, żeby grę dopicowali, ale na ten moment no nic specjalnego, nie? Dobrze.
Nic nie
teraz Deusz.
Dobra, czyli Stackflow. No, kolejne na liście. To jest taki tytuł, o którym chciałbym zapomnieć. Przez to, że jest bardzo fajny. I dlatego chciałbym o tym zapomnieć, bo Stackflow jest Tetrisem, grą typu Tetris, w układanie klocków, z punktacją w stylu Balatro. Więc jest połączeniem klasycznych dwóch kokainowych gier, czyli jakby Balatro było za mało kokainowe i mechanika układania rąk pokerowych w Balatro była mało uzależniająca i ktoś już by miał dosyć Balatro, ale jednak jego organizm by miał za mało dopaminki, tak?
Pozdrawiamy Ogaru.
Tak, w trakcie posiedzeń na kibelku, no to wychodzi Stackflow, które jest po prostu grą, którą już chciałbym odinstalować i zapomnieć, że kiedykolwiek będzie, mimo że dodałem do wishlisty, kiedykolwiek będzie miała premierę, bo to będzie gra kokaina właśnie tak w stylu mówisz. Tych małych gier jak Peglin, Balatro i wszelkiego Dicey Dungeon lub Hero i tego wszelkiego typu małych gier, które polegają na bardzo prostym gameplayu, ale takim trudnym do wymaksowania, tak? Gdzie ten syndrom jeszcze jednej gry jest bardzo mocny, ale tak w skrócie tak, to jest dosłownie Tetris, to są dokładnie te same klocki co Tetrisowe, tu nie ma żadnej wariacji, natomiast sposób tego, jak ta punktacja, czyli żeby robić konkretne, nie wiem, dwa rzędy, jeden rząd, jak się jakby ta punktacja stakuje, że ta punktacja, że się ma zadania na planszy określone, które trzeba wykonywać i wtedy ten mnożnik się zwiększa, że ta zupełnie inaczej narzucona punktacja na tego Tetrisa jest jakby kompletnie zmienia rozgrywkę, a jednocześnie jest bardzo prosta grafika, bardzo pikselowa, taka jak właśnie w tych grach typu Loop Hero czy właśnie jakiś Dice Hero, że jednocześnie nie męczy to oprawą, bardzo łatwo to włączyć, to się wiecie, włącza w 3 sekundy, gra się 20 sekund i to jest taka typu gra właśnie booster dopaminy. Albo...
Nie kłam, że 20 sekund, bo pewnie z 20 sekund się jedną rundkę gra, a tych rundek się gra 120 w trakcie jednego
posiedzenia. Ale ona ci właśnie obiecuje taką krótką, wiesz, rozgrywkę, a później się umawiasz na badanie żylaków, także niestety jest to tego typu gra i wychodzi chyba też już w listopadzie.
Tak, się bo wydaje, tak jest w ogóle z tym Steam Next Fest, że te gry, które tam się pojawiają, to muszą być gry, które jeszcze nie wyszły, prawda? I zazwyczaj, które mają już określoną datę premiery całkiem bliską, prawda?
Tak, i oczywiście to jest, nie wspomniałem, bo to przede wszystkim Tetris, Balatro i to jest roguelike, także jeszcze ci zostaje, także progresik zostaje, wszystko, no, wszystkie, brakuje tylko jakichś takich hazardowych jeszcze mechanik, żeby już w ogóle twój mózg już był w ogóle tak napędzany wszystkimi tutaj teraz modnymi neurostymulantami medialnymi, więc tak jak mówię, polecam, chyba że się boicie takich gier, to wtedy wam nie polecam i zapomnijcie, że ta gra istnieje.
Okej, Piotr, ja mam teraz łatwe.
Tak.
Czy grałeś Tetrisa?
Grałeś Tetrisa, dokładnie, ale Deusz chciał coś jeszcze powiedzieć chyba.
Tak, ale nie, bo chciałem powiedzieć, że jest część słuchaczy, która lubi moje polecanki tych pierdołowatych gierek
no,
właśnie.
Wszyscy je lubią.
Więc jak lubicie, no to sobie możecie wtedy dodać, bo to jest właśnie ta pierdołowata gierka, w której popłyniecie z czasem.
Dobra, Piotrek, to grałeś w Tetrisa?
Ale w którego?
No w jakiegokolwiek.
W jakiegokolwiek.
Oczywiście, ja grałem nawet tego takiego, wiesz, oryginalnego.
Tego 1989 rosyjskiego, który wyszedł na Game Boyu. Tak. I był jednym z głównych powodów sprzedaży Game Boya w USA.
Dokładnie.
Też w niego grałem, ale ja grałem w niego dopiero już na, jak to się mówi? No, na... Co się robi z grami Nintendo na PC-cie? Szybko.
Emuluje.
Szkaluje.
Na emulacji. Skaluje.
Okej.
Okay. Na emulacji grałem w tego oryginalnego czarno-białego Tetrisa. A ty grałeś na czym w czarno-białego oryginalnego Tetrisa, Piotrusiu?
No, na takim...
Na ruskich jajkach.
Na ruskich jajkach. No, właśnie na takim oryginalnym Nintendo, coś tam, jak to się nazywało.
Game Boy.
No właśnie, o.
A masz ten,
ale to było dawno temu.
Ktoś tu jest z bogatego domu.
A właśnie, no a macie ten, te wszystkie śmieszne chińskie konsolki, Aberniki, Mio Mio.
Ale ja taką jedną mam sprzęt? Właśnie, na której grałem w tego Tetrisa. Pamiętasz, kiedyś cię wysyłałem nawet, że kupiłem i wszystkie te inne gry, które tam były, ich jest ogrom z różnych platform, tak. Mnie bardzo szybko znudziły, a jedną sobotę 3 godziny w łóżku spędziłem na tym czarno-białym Tetrisie w ogóle.
To ja bym chciał właśnie polecić. Już kiedyś polecałem przy okazji naszych rozmów o chińskich konsolkach, ale jest wersja Apotris. To jest zmodyfikowana wersja z tego Tetrisa chyba z Colora albo z Advanced. Któregoś Tetrisa. Jest to dostępne na wszystko, czyli można na każdej, bo to jest normalnie jakby ROM odpalany na każdej takiej chińskiej konsolki do zagrania. I to jest po prostu wzięte wszystkie najlepsze rzeczy z wszystkich możliwych retro Tetrisów i połączone w jedną grę, dodana jakaś taka współczesna demoscenowa muzyka, wiecie, taki elektroniczna i masa trybów gry i to jest też kolejna kokaina, to znaczy to jest gra, która spokojnie jest współczesnym Tetrisem, tylko tyle, że przez to, że jest zmodyfikowana i jest ROM-em, więc jest na tych klasycznych starych silnikach, to zagracie to na telefonie, na emulatorach, ale i na każdej takiej chińskiej kieszon konsolce, więc jak ktoś sobie pomyślał, jak nas słucha teraz, Jezu, jak dawno nie grałem w Tetrisa, czy Tetris jest wciąż fajny, czy się znudził gameplay i macie dostęp, albo nawet odpalenie na telefonie, to jest Apotris, darmowa gra, tak, to jest taki zmodyfikowany ROM, ściągniecie to na wszystko i sprawdźcie sobie Apotrisa.
Pozdro, Marek.
A jak sprawdzicie, to dajcie znać w komentarzach, czy się wam Apotris podobał i czy się Tetris zestarzał, bo jak odpalicie sobie Apotrisa, to gwarantuję wam, że zobaczycie, że się Tetris nie zestarzał.
Deusz, czyli można powiedzieć, że ty lubisz rzeczy, które zajmują ci strasznie dużo czasu, na przykład Tetris, praca, prawda?
Tak, dokładnie tak, choroby.
O. Dobra, moi drodzy, lecimy dalej z tym.
Hipoteczny też zajmuje sporo czasu. No tak. Bardzo lubię.
Wszystko się zgadza, słuchajcie.
Pozdrawiam, okay, francuski bank.
Kolejna gra, moi drodzy, na Steam Next Fest nazywa się Tears of Metal i to jest taka gra, która opowiada o szkockich rycerzach walczących z złowrogą armią, której w ogóle chyba pomagają jakieś tam nieczyste moce. I to jest gra w stylu Dynasty Warriors, tylko że nie jest taka homoseksualna. Wiesz, generalnie rzecz biorąc, masz silnych mężczyzn, którzy mają takie wąsy, jak Deusz ma dzisiaj. Czy dzisiaj. To nie jest tak, że ty sobie wąsy doklejasz na odcinek, prawda? W każdym razie takie piękne wąsy, jak widzicie, jeżeli oglądacie nas na YouTube, możecie zobaczyć, jak Deusz pięknie wygląda. Już komentowaliście zresztą przy poprzednim odcinku, że Deusz chyba do remake'u Ogniem i Mieczem już tutaj się przygotowywuje. Jakiegoś tam jednego z tych rycerzy będziesz grał. W każdym razie Tears of Metal to jest taka gra, ja nie wiem, jak ten gatunek się nazywa. Biegniesz ludkiem i udajesz, że z tobą niby biegnie cała armia, ale tak naprawdę
ja ci mogę machasz. Ja ci mogę przeczytać wprost od twórców. Medieval, hack and slash, co-op, roguelike.
No nie, no właśnie, co to wiesz, wpisali wszystko, co się dzisiaj sprzedaje do pierwszego akapitu.
Boops,
no
to jest takie boops, coś. Powinno być Medieval, hack and slash, co-op, roguelike, boops.
Boops.
Boops, TikTok.
Ale na Steamie jeszcze widzę, ludzie dodali tam difficult, także no nie wiem.
Tak, bo to jest taka gra, że biegniesz tym ludkiem i po prostu machasz ale tym mieczem i rozwalasz 10 naraz, siekasz. Tak, ale animacja jest przyjemna, gameplay jest przyjemny.
Ona jest komiksowa w ogóle.
Tak jest.
Bardzo mocno. A mimo, że jest 3D, to dalej jest komiksowa.
Nie wiem, czy to jest gra, w którą ja będę chciał grać, ale jeżeli lubicie Dynasty Warriors i tego typu produkcje, no to wydaje mi się, że warto się tym tytułem zainteresować.
Ale Dynasty Warriors, czyli rzeczywiście na tej zasadzie, że w godzinie na przykład masz na swoim koncie 5000 wrogów pociachanych?
Tak to wygląda pode mnie, no.
Okej, okay. Czyli aż tak.
Może nie 5000, ale 4800, wiesz, coś
okay, tym. Okej, ale takie, że nie hack and slash, tylko już właśnie Dynasty
takie
Warriors.
Takie właśnie, już dlatego jak oni mówią roguelike, cooperative, hack and slash, boobs, Donald Trump, to trochę im nie wierzę, no ale może pełna wersja mnie zaskoczy. Okej, moi drodzy. Good Night Universe. Deusz, opowiadaj.
Good Night Universe. Trafiłem na tą grę też przypadkiem. To jest gra, w której sterujemy taki, wiecie, walking sim. Dawno nie było walking simów. Trochę ten gatunek tak przyhamował, powiedzmy. One dalej wychodzą, ale wydaje mi się, że w dość dużej niszy, że już taki pik walking simulatory miały. Miały. To jest walking simulator, w którym sterujemy 6-miesięcznym dzieckiem z pierwszej osoby. Tak jest. O świadomości dorosłego człowieka i o, po angielsku się mówi psychic power, czyli mocach nadprzyrodzonych, nie wiem.
Nadprzyrodzonych.
Tak, nadprzyrodzonych mocach. No i naszym zadaniem jest eksplorowanie świata, tak, i odpowiednio pokonywanie, nie wiem, zagadek środowiskowych, poznawanie tego świata. Natomiast te zagadki środowiskowe to tak dużo powiedziane, widać, że to jest dużo bardziej po prostu walking simulator do chodzenia, obserwowania i bardziej prostych zagadek. W ogóle bardzo ciekawy pomysł z tym, że z pierwszej osoby gramy właśnie 6-miesięcznym tym dzieckiem, bo tak, mamy świadomość, wszystko widzimy, rozumiemy, czytamy, a jednocześnie poruszamy się, wiecie, po ziemi, raczkując i ciągnąc tyłek z pieluchą.
Ale to jesteśmy takim dzieckiem jak dzieci z Duny, prawda? Jak siostra głównego bohatera, jak on tam się nazywał, kurczę. No nieważne, przepraszam, chciałem być zabawny i nic mi z tego nie wyszło, to jak codziennie.
Tak, no tak, no, trudno. No
ten,
no,
wiesz, skoczek pustyni tam, ten co tym nożem tak robił i w ogóle, jak on się nazywał, no? Lisan Al-Gaib. I on miał siostrę i ona już w brzuszu mamy była świadoma i potem jego dzieci też były świadome już w brzuszu i one też jako 6-miesięczne dzieci. No, jako 6-miesięczne dzieci, które umią czytać i w ogóle mają pełną świadomość, no to muszą być z tej rodziny, no. Czyli to jest gra z uniwersum Duny, jednym słowem.
Tak, no grafika jest też taka bardzo charakterystyczna, powiedzmy, że w cudzysłowie artystyczna, jeśli można użyć takiego słowa, bo nie ma tekstur, jest też taka, powiedzmy, komiksowa, bezteksturowa, ale jest bardzo charakterystyczna i też taka nierealistyczna, tylko ma swój charakterystyczny styl. Co ciekawe, jest możliwość w tej grze sterowania kamerą, w sensie kamerą z komputera. Znaczy kamera śledzi ruchy twojej głowy i odpowiednio jest to przekładane na ruchy postaci, na ruchy głowy w grze. Co ciekawe, chyba też mimika twarzy będzie wykorzystywana. Ci twórcy wykorzystali już ten mechanizm. Oni mieli wcześniej swoją poprzednią grę, która się nazywała... Oni są znani, zaraz wam powiem. Albo nawet nie znajdę, jak są znani.
Albo nie powiem, no właśnie.
Albo nie powiem. Mógłbym wam powiedzieć, ale wam nie powiem, chyba że wam powiem, bo znajdę, ale możliwe, że wam nie powiem, dlatego to jest bardzo ciekawa zagadka, czy wam powiem, czy nie powiem. Możecie obstawiać i pisać w komentarzach hashtag powiem, jak powiem i hashtag nie powiem, jak nie powiem. A ich poprzednia gra nazywała się... No ciekawe, jak się
dasz
nazywała.
Dasz radę, Deusz, dasz radę.
Ciekawe, Piotrek, jak się trzymaj nazywała.
Ten.
A myślicie, że mają...
Trzymam kciuki, ale wydaje mi się, że Deusz nic nie znajdzie, bo to jest chyba tylko ich jedyna gra.
Nie, oczywiście, że to nie jest ich jedyna gra. To nie jest ich jedyna gra, ponieważ oni wcześniej zrobili Before Your Eyes.
No tak, przecież co to jest Before Your Eyes?
Before Your Eyes to jest ich poprzedni tytuł, który też miał to sterowanie kamerą, w sensie, że wykorzystywał kamerę do sterowania. Ja w ogóle w to nie grałem. Też wygląda bardzo ciekawie, to jest gra z 2021 roku, ewidentnie widać, że jest tych samych twórców, bardzo podobny styl grafiki i takiego przedstawiania jakby świata i już sobie też dodałem sobie na listę tą gier, których nigdy nie przejdę, ale fajnie mieć fajne gry na liście, ciekawe, żeby sobie zagrać. Ona ma na Steamie w ogóle overwhelmingly positive recenzje i recenzje pieją z zachwytu, jeśli chodzi o te gry indie, tylko podobno jest smutna, więc idealne do zagrania jesienią i zdobyła w ogóle BAFTę, także ta ich poprzednia gra, także nie wiem, jakoś totalnie mi zeszła z pola widzenia.
Widzisz, jak to jest z tymi grami, które zdobywają takie artystyczne nagrody? Nikt o nich nie słyszał.
Tak, no tak jak z filmami.
Z książkami.
Z książkami i ze wszystkim.
I z podcastami, na przykład my sami sobie przyznajemy co roku nagrodę i order z ziemniaka i nikt o nas nie słyszał. No.
Tak, a w tym roku sobie przyznamy z batata, bo to stać nas, a co?
A no, co? Oczywiście,
z zagranicy, tak. Z zachodu.
No kurczę.
Słodziutkie. A nie
nagroda
takie,
z batata.
Pewnie, a nie taka sama skrobia. Także,
Deuszem roku został Deusz.
Także możecie sprawdzić, jak nie słyszeliście wcześniej Before Our Eyes. Chyba, że graliście, to możecie coś napisać. A tytuł, o którym mówię, to jest Good Night Universe.
Good Night Universe.
Tak, czyli też można to mieć, możecie sobie kliknąć gdzieś do obserwowania, bo to może być fajny taki symulator chodzenia i też wychodzi oczywiście, tak jak już wspomniałem, że teraz z tego Steam Festu to wszystko praktycznie w miarę szybko wychodzi i to też wychodzi w ogóle 11 listopada, także chwała Wielkiej Polsce i gramy w Good Night Universe.
Okej, okay. Przedostatnia gra, demo, które sprawdziliśmy dla was, moi drodzy, Trackful. To są samochodziki, Deusz, więc dziwię się, że nie sprawdziłeś tego. To są takie samochodziki w stylu trochę tej... to będzie dobre. Są samochodziki w stylu tej gry o statkach, gdzie pływałeś tym stateczkiem z kutrem rybackim, zbierałeś ryby i były potwory z Cthulhu. Ja kocham tę grę, mówię...
Dredge.
No więc... To jest trochę też tak, że jedziesz tym samochodzikiem, masz całkiem wymagający model jazdy, wszystko w takim rzucie izometrycznym i twoim zadaniem jest dostarczanie paczek i układanie ich tak w tym samochodzie i tak sterowanie, żeby nic z tej naczepy nie spadło. Bo jeżeli coś spadnie, to cię resetuje, musisz jechać tę trasę od nowa. Ten model jazdy jest naprawdę wymagający. Oprawa graficzna jest bardzo klimatyczna. Ja grałem naprawdę krótko, ale z tego, co widziałem, to mi się podobało. I myślę, że to nie
ładnie
będzie takie...
Ładnie wygląda ta gra.
Właśnie, bardzo ładnie wygląda.
Ale tam ja są myślę, że to straszne nie będzie sceny, bo jest wypadek samochodowy.
No widzisz, jakie to życie straszne? W każdym razie tak i jestem ciekaw tej gry. Bardzo krótko grałem, nie było czasu, ale wydaje mi się, że to może być fajny tytuł.
Ojeju, coś ci goni w ogóle w tym lesie, to jest jakiś Ancient Forest, tu się w ogóle grubsze rzeczy mogą zadziewać w tej grze.
Dlatego mówię, coś jak Dredge.
Dobra, to już sobie
dodaję. To nie można grać na jesieni, to trzeba grać w lato.
Akurat taka gra ma, kurde, premierę 2026.
Jednak, widzisz, nie tak, wszystkie wychodzą od razu.
Tak, i nawet nie ma...
Czyli życzenie Piotra się spełniło. Czyli nie będziemy grali na jesieni. No niestety, ale jest ta gra, nie wiem czy kojarzycie, ona wyszła w zeszłym roku, ja o niej opowiadałem nawet na podcaście, taki stalker, gdzie jeździ się samochodem z kamery pierwszoosobowej. Pacific Drive. No to możecie takim samochodem pojeździć, jeżeli nie jeździliście, to wyszło już jakieś DLC do
no
tego.
I była
i to w ogóle...
też ta gra, która w dzień premiery była na Epiku za darmo.
Delivery coś tam?
Tak.
Delivery at all costs. Albo tak. Deliver at all costs, jakoś tak.
Też jak to oglądałem, to też mi się tutaj kojarzyło, że no. Podobny rzut kamery, więc pewnie sterowanie jest podobnie rozwiązane. Tam też było dość wymagające.
Tak.
Więc...
Więc w oczekiwaniu na Trackful macie Pacific Drive i Deliver at all costs, więc sprawdźcie, ja liczę na ciebie, Deusz, że ty zagrasz w tę grę i nam opowiesz. Bo to są, znaczy ja już mówiłem o Pacyfiku,
no
ale chętnie posłucham ciebie.
Tak, ale ten Trackful wygląda świetnie.
Ja już mam na wishliście i na pewno pogrom.
No to się cieszę, czyli mamy takie demko, które zainteresowało wszystkich, wzbudziło
Piotr,
emocje.
Czy jeździłeś kiedyś po lesie samochodem?
Dokładnie. Piotr,
zdarzyło się, ale zdarzyło nie musiałem, się. Wiesz, resetować.
A pick-upem? A jeździłeś kiedyś pick-upem?
Tak. Ale paczki
słuchaj, Piotr nawet kombajnem jeździł.
No, ba.
Traktorem. O kurde.
Widzisz. To jest prawdziwy ekspert od samochodzików, Deusz. Piotr, człowiek ekspert.
Człowiek renesansu.
Tak jest, a jak, moi drodzy. Ostatnie demo, bardzo szybko, bo tu nie ma co opowiadać. Warhammer 40,000 Mechanicus 2.
czyli indoktrynacja trwa Warhammerem, tak?
Tak jest, ale powiem ci szczerze, zainstalowałem to demo, bo nigdy nie grałem w pierwszego Mechanicusa, słyszałem same dobre rzeczy. Zainstalowałem to demo i to jest kolejny klon XCOMa, więc pewnie teraz fanów jedynki strasznie zdenerwuje, ale mimo tego, że kocham oczywiście Warhammera 40,000, to jakoś mnie to demo w ogóle nie wciągnęło. To znaczy, po tym jak już człowiek zagrał w Gears Tactics, które jest moim zdaniem najlepszym klonem XCOM-a, jaki kiedykolwiek powstał. I jak zagrał już w innego Warhammera 40,000, czyli Chaos Gate Demon Hunters, czy jakoś tak to się nazywało, strasznie trudna gra w ogóle swoją drogą, no to ten Mechanicus 2 jakoś tak nie robi jakiegoś takiego wrażenia. Ale to jest oczywiście tylko i wyłącznie demo, więc nie będziemy teraz oceniać. No ale istnieje, ja wiem, że pierwsza część była bardzo popularna, więc fani na pewno czekają na dwójeczkę. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to możecie w to demo sobie zagrać, moi drodzy.
Tak. Ja bym chciał jeszcze tylko o jednej grze wspomnieć.
Dajesz.
O której nie zagrałem, bo po prostu nie dam rady psychicznie, ale wygląda fenomenalnie, czyli Reanimal, czyli nowa gra twórców Little Nightmare. Więc no wygląda tak. Jak Little Nightmare.
Nawet Nightmares. Little Nightmares.
Tak, Little Nightmares.
Bym się rozlał wodę.
Były dwie części, tak? Little Nightmares i
trzy,
ta gra...
bo właśnie wyszła trzecia część, dlatego się miałem ciebie pytać. Tak. Ale chyba trzecią część robiło inne studio, co? Z tego, co kojarzę.
Tak. Inne studio. Okay. No. Reanimal wygląda nawet, nie wiem, czy nie jeszcze lepiej graficznie. Oglądałem sobie tylko gameplaye, bo wiecie, jak oglądasz gameplay, to zawsze możesz kliknąć spację i uciec do toalety. Nie trzeba brać czynnego udziału, można się biernie przyglądać. No i to, jak ta gra oświetleniowo, animacyjnie wygląda, no to jest niewiarygodne to, jak ta
to
gra wygląda.
Ciekawe,
bo jest super, ale no nie zagram, bo się boję.
Ciekawe, że się boisz, ale ja właśnie zobaczyłem tę grę właśnie w gameplayu, bo myślałem nad nią w trakcie testowania demo, ale stwierdziłem, że na pewno zagra Deusz, bo to jest gra dla niego.
Mm-hmm, tak wygląda, tylko że jest straszna, więc...
I mówię, to wygląda jak klon Little Nightmares, a właśnie wychodzi Little Nightmares 3, więc to musi być klon. Tymczasem się okazuje, że trójkę zrobiło inne studio, a oryginalni twórcy zrobili to.
Tak,
no taka ciekawostka. Jak to życie się czasem układa, nie?
Mm-hmm. No może Gabę namówię, to mi będzie grała, a ja będę patrzył.
A ty będziesz patrzył. A kupiłeś Gabie Jump Space? Czekaj, kupiłeś Gabie Jump Space?
Chyba zamykamy teraz wątek tych już. Mi się wydaje, że chyba omówiliśmy wszystkie dema ze Steam Festu.
Tam je kupię. Naprawdę, można... kupię Jump Space, nie?
Wszystkie, prawda? Wszystkie dema. Jakbyśmy tutaj wrócili do tematu, bo odbiegamy, jest off topic, to... Słuchacze nie chcą, wiesz, słuchać jakby poza tematem.
A propos, bo
tematem.
Zapomnę z ważnych rzeczy. Tak. Podziękuj teściowej za Ajwar, jest cudowny.
Już mówiłem. Już mam obiecane jakby coś więcej słoiczków, także...
Fantastycznie.
Musimy się gdzieś w Polsce złapać
na przekazanie.
Do teściowej
też kupię Jump Space.
Dobra.
Okej, moi drodzy, teraz jakbyście mogli zrobić razem ze mną tu 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 tu. Przechodzimy do tu 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 tu. Battlefield 6, moi drodzy. Miałem pauzę, nie wiem czemu w ogóle, musiałem spojrzeć na rozpiskę, chociaż nuciliśmy. Battlefield 6, czyli jedna z największych premier tej jesieni, gra, na którą wszyscy czekali. Marka, która troszeczkę podupadła w oczach graczy i która zachwyciła wszystkich betą, która się odbyła jakiś czas temu i w którą graliśmy.
I zapowiedziała wielki comeback. Tak?
Zapowiedziała wielki comeback, tak. I ten wielki comeback nastąpił. Oni sprzedali 7 milionów kopii w niecały tydzień. Mają bardzo dobre oceny. Na samym Steamie jest ponad 500 tysięcy graczy. Oni w ogóle nawet przebili w pierwszych dniach absolutną topkę Call of Duty Steam Charts, jaki kiedykolwiek miało Call of Duty na Steamie. Ja oczywiście nie jestem fanem liczenia tego Steama jako wyznacznika PC, bo to tak nie jest, nie powinno być, są też inne platformy, natomiast Steam jest najpopularniejszy, no i nawet abstrahując od tego, jak wielu graczy na tym Steamie gra, no to jednak 7 milionów sztuk sprzedanych w 4 czy 5 dni to jest bardzo dobry wynik, zwłaszcza dla marki, która już była uznana za taką markę raczej, która lata świetności ma za sobą. No i teraz tak, ja grałem, Beria grał, ty Deusz chyba nie miałeś okazji.
Ja jeszcze nie zagrałem.
Ja grałem w kampanii w multi, ty Beria grałeś w multi.
Tak.
Więc może ja pozwolę sobie zacząć od tej kampanii, bo to jest taki temat,
czy warto w ogóle dla kampanii na przykład?
Musimy mieć za sobą ten temat. Znaczy w ogóle ja powiem to samo, co mówię zawsze, jeżeli ktoś kupuje takie gry dla kampanii,
to ja dopiję napój i pewnie będzie koniec, tak? Kampanii.
Nie, po prostu jeżeli ktoś kupuje grę za 350 zł, żeby zagrać w 5-godzinną kampanię, to albo jest kasiasty, albo odsprzedaje potem pudełko, bo niestety, albo też stety, że to jest ciekawy w ogóle wątek, bo tak naprawdę wszyscy na te kampanie czekali, dlatego że takich kampanii single player, tego typu gier akcji już się właściwie nie robi. Robiło to zawsze i robi do dzisiaj, ale też nie zawsze, bo był wyjątek. Call of Duty oczywiście, ale Call of Duty już tak wyłożyło laskę na kampanię single player, że te kampanie, które dostawaliśmy przez ostatnie kilka lat, były po prostu bardzo słabe. I dlatego wszyscy liczyli na tego Battlefielda, chociaż do tej pory z Battlefielda szydzono, że te kampanie single player to zawsze były gorsze względem Call of Duty. No i niestety te kampanie w grach typu Battlefield 1 czy Battlefield 5 to były kampanie robione na kolanie, które były tworzone na mapach z multi i tam dorzucano jakieś zadania, pseudofabułę i bawcie się. Co zresztą zaczęło później naśladować Call of Duty. No i teraz Battlefield 6 miało mieć taką kampanię bardzo, bardzo filmową i taką nierobioną na kolanie. Wszyscy się ucieszyli. W praniu okazało się, że to była kampania robiona na kolanie na ostatnią chwilę. Szyta przez trzy różne studia jako dodatek. Ja jestem przeciwnikiem szycia tych kampanii do tego typu gier, bo ten Battlefield przez kolejne 10 lat będzie grą multiplayerową, która będzie miała mnóstwo graczy i ona będzie rozwijana tylko i wyłącznie pod kątem multiplayer, więc strata czasu i pieniędzy na robienie kampanii single player dla jednego gracza jest dla mnie bez sensu. No ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, nie ma innych tego typu gier. Kampanie single player tego typu przestały praktycznie istnieć. Jedyne, co dzisiaj istnieje, to boomer shootery albo, wiesz, powroty jakichś starych marek w formie remasterów, więc oczywiście, że cała masa ludzi po te kampanie sięgnie, bo po prostu każdy z nas raz do roku lubi sobie obejrzeć film Michaela Baya, prawda? A kto mówi, że jest inaczej, ten kłamie. No i słuchajcie, nie
jak
jest wcale tak źle.
Ostatnio film Michaela Baya? I kiedy?
Ja często wracam.
W tym roku?
Ja często,
raz w roku?
Tym roku? Nie, w zeszłym roku oglądałem Ambulans, on był kiepski, ale często wracam do 13 Hours Soldiers of Benghazi i to jest bardzo dobry film wojenny, jeden z lepszych filmów wojennych w ogóle.
Oj, tak.
I to zrobił Michael Bay, kurczę, nie?
Tak.
Ale no wiesz, kiedy ostatnio oglądałem, no ten Ambulans faktycznie, no.
No,
nie łap
widzisz.
Mnie za słówka. Nie łap mnie za słówka teraz.
Ja to
teraz
chyba twierdzę.
Piotrek, a czy ty oglądałeś kiedyś film Michaela Baya?
A i tu jest ciekawostka, bo nie wiem, czy wiesz, ale Michael Bay był też jednym z producentów serialu, do którego cię namawiam, czyli do Black Sails.
O, widzisz. No proszę. To ja
to jest ten serial, co go nikt nie oglądał i go anulowali?
Nie, on jest zamkniętą całością, już
on
wszystko wiem od Piotra.
Zamkniętą całością?
Tak,
a, dobra,
tak. To jest swoje wprowadzenie do Wyspy Skarbów, to ty nic nie wiesz o Black Sails? Ja już wiem wszystko od Piotra. Ja nie wiem, czy Michael Bay też nie produkował, słuchaj, tego serialu, który ja oglądałem, zanim mi go ściągnęli z platformy VOD przy trzecim sezonie, zdążyłem do trzeciego dojść, tylko The Last Ship. Wydaje mi się, że Michael Bay tam był też producentem, ale może to był Jerry Bruckheimer, nieważne. No dobrze, no to wracamy do tej kampanii single player Battlefield 6 i nie jest wcale tak źle, jakby mogło się wydawać. To znaczy, nie jest też dobrze, ale nie ma tragedii. Początek jest słaby, nawet bardzo słaby, a potem się rozkręca. I mamy tutaj taki zestaw misji, wiecie, muszą takie misje być. Desant z wody, misja w nocy, misja, w której ratujemy prezydenta USA. Misja, w której ścigamy pociąg jeepem. Misja, w której skaczemy Halo Jump przez chmury. Misja snajperska. Wiesz, nie? I tylko odhaczone. Natomiast mapy,
tak
misje...
Tak wygląda wojna, no przecież nie przeskoczą tego, nie?
No, każdy kiedyś musi uratować prezydenta.
No tak, no.
Fantastycznie wykreowany świat gry powoduje, że po prostu przyjemnie się w to gra, bo te mapy, owszem, są bardzo często wzięte z multiplayera, czy też inspirowane mapami z multiplayera, ale są tak szczegółowo i bogato zrobione, tak ciekawie, że mimo tego, że wiesz cały czas, że no dobra, masz Gibraltar, masz Kair, masz Nowy Jork i to wszystko jest takie pustynno-miejskie, żeby przypominało Battlefielda 3. Bo musisz zagrać na nostalgii, nie możemy zrobić znowu Afganistanu ani Iraku, ale zrobimy tak, żeby to wyglądało jak Afganistan i Irak. I wiesz, i to jest tak przemyślane, że to musi być tak zrobione, bo my nawiązujemy do starych, tych udanych bardzo części. Ale poza tym te mapy są tak świetnie zrobione, tak szczegółowe, tak ładne i to niszczenie otoczenia wreszcie jest tak dobrze zrobione, jak w starych, dobrych Battlefieldach, że przyjemnie się w tę misję gra, mimo tego, że sztuczna inteligencja botów jest tragiczna. że oni czasami stoją w miejscu i w ogóle, wiesz, nic nie robią, tylko czekają, aż ich zdejmiesz ze snajperki. Że widzisz, jak twój towarzysz biegnie cię podnieść defibrylatorem, przebiega koło trzech kolesi przeciwnika, nikt nie wie, kto do kogo strzela, ma czas, żeby cię podnieść, wstaje i wraca z powrotem w miejsce, z którego przybiegł, a ty odradzasz się, czy też podnosisz się z ziemi koło przeciwnika i tak naprawdę nikt z was nie wie, kto jest kim. Są jakieś takie zacinki, gdzie tam jakiś bot, nie wiem, zacznie iść w ścianę czy coś, wiecie. Tego typu rzeczy się niestety w tego typu grach zdarzają. I całość niestety nie ma takich skryptów i takiej epickości jak Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, nawet jak Battlefield 3, który na premierę był krytykowany za tę kampanię. Ja uważam, że to jest naprawdę dobra kampania dla pojedynczego gracza. No i Battlefield 6 wchodzi w całe to towarzystwo jako taki gorszy kuzyn i on rzeczywiście jest trochę gorszym kuzynem, ale jednocześnie, kurczę, nie jestem w stanie powiedzieć, nie grajcie w to. Nie grajcie w to, bo to jest słabe. Nie jestem w stanie. Ja widzę cały czas most zniszczony, odhaczone, misja w czołgu, odhaczone, coś tam, wiesz, strzelasz do nich troszeczkę bez emocji, nie masz tu jakiejś stawki, bo tak naprawdę nie rozumiesz fabularnie w ogóle, co się dzieje. Ja nic nie rozumiem z tej fabuły, naprawdę. I wiesz, i no chodzisz i strzelasz, nie? Ale jednocześnie, kurczę, wojna. Jest coś w tej kampanii.
A czy jest Zac Efron?
Nie, ale jest paru aktorów, USA z seriali i z telewizji, których rozpoznałem z twarzy. Z nazwiska niekoniecznie, ale z twarzy już tak. Na przykład prezydent USA to jest aktor, którego ja znam z chociażby Sons of Anarchy. No i kurczę, powiem wam, no postrzelałem, pochodziłem, pobiegałem, miałem straszny problem z dźwiękiem. Nie jestem w stanie ustawić miksa dźwięków w tej grze, żebym słyszał dialogi. A ja nie gram z dialogami, już na pewno nie gram z dialogami w gry akcji, z napisami, przepraszam. I po prostu ja często nie słyszałem ani nie rozumiałem, co oni mówią w ogóle. Bawiłem się, przestawiałem tu u mnie w equalizer, w grze są różne miksy. Coś jest nie tak z dźwiękiem, a testowałem na moich Astro A40, testowałem na telewizorze, na wzmacniaczu i dopiero jak wyłączyłem w ogóle dźwięk przestrzenny na przykład na słuchawkach, to byłem w stanie zacząć rozumieć, co oni mówią, więc no, coś z tym dźwiękiem jest nie tak. Fabuła jest pomijalna, moim zdaniem, zupełnie. Ten konflikt jest idiotyczny w ogóle. I zabawne jest to, ale w multi jest to samo. To jest niesamowite to jest, że oni dalej idą w takie absurdy. Nasz prawdziwy świat w ogóle płonie. Życie jest coraz, nie wiem, coraz trudniejsze, coraz więcej rzeczy się dzieje dookoła. Już ta wskazówka z lewej odbija całkiem w prawo, a oni robią grę o prywatnym wojsku, w której połowa tego wojska to są kobiety. I walczysz z tymi żołnierzami i cały czas słyszysz kobiety wszędzie dookoła, do których strzelasz. Jakby czemu to ma służyć? W którą stronę to lewactwo skręciło znowu z tymi swoimi durnymi pomysłami? Bo naprawdę, to jest idiotyczne. Private Military Corporation, kurczę, zabijasz setki żołnierzy, połowa z nich to są kobiety. I to jest dla mnie takie już naprawdę dajcie spokój z tymi bzdurami, no. Masz, w głównym teamie masz kobietę, twoja szefowa jest kobietą, kurczę, już wiemy, że te kobiety istnieją. Nawet jak wyszliśmy z piwnicy, to widzieliśmy kiedyś jedną w sklepie, kurwa. Ile można? Wiesz, ja pamiętam tak samo, jak był Battlefront 2 i Electronic Arts zrobiło to samo. Wzięli człowieku Stormtrooperów i połowa Stormtrooperów to były babeczki, nie? I okej, to jest science fiction, spoko, ale nie mówcie mi, że w wojsku, na świecie i w prywatnych firmach najemniczych połowa żołnierzy to są kobiety, bo to jest po prostu bzdura. I nie wiem, czemu to ma służyć, skoro one i tak są ubrane w stroje, w maski, ty nawet nie jesteś w stanie często rozpoznać, czy to jest facet, czy babka. No i tyle, to w sumie jest pierdoła, ale mnie to jakoś tak, kurczę, wybija i śmieszy.
Ale to jest ważne
pytanie, nie?
Czy gracz gra kobietą, czy facetem?
Grasz czterema różnymi postaciami, troje mężczyzn, jedna kobieta. Kobieta jest snajperką.
Czyli gramy babą.
Gramy babą, no oczywiście, że gramy babą. W multiplayerze jest trochę awantura w sieci, bo w multiplayerze są klasy postaci i one są przydzielone do płci i bardzo dużo kobiet jest też w multi. Tylko znowu też tego nie widzisz, bo one mają maski, nie? Jeden koleś napisał na Twitterze czy gdzieś ostatnio, że tak chwalił tę grę, pisał, że nie ma żadnego woke, nareszcie został oszukany, bo one miały w trailerach maski, a tam są baby! Baby są kelner, w mojej grze są baby, wiesz.
Dobrze, że gra jest pierwszoosobowa, a nie trzecioosobowa. To tak, wiesz, nie boli, póki Bo jednak z oczu bohatera ci tak nie boli granie babą.
Tak, i w tym zgiełku, i w tej wojnie, i w tych wybuchach nawet byś się nie skumał, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, gdyby nie to, że oni się odzywają, krzyczą i tak dalej, nie? No ale mnie to trochę
muzykę bawi. Trzeba sobie puścić po prostu. Inne.
Zresztą tam miks dźwięku jest tak słaby w tej grze, że czasami to nie słychać, co oni mówią, także myślę, że kryzys został zażegnany. No dobra, ale Beria, multiplayer, co ty myślisz? Bo ty grałeś w betę, ja byłem po becie zachwycony absolutnie, zakochany byłem po becie, no i teraz mamy pełną wersję. Dawaj, jakie są twoje wrażenia?
Zacznijmy od tego,
czy ty kiedykolwiek grałeś w Battlefielda, Piotr.
Ale w jakąś betę, czy kiedykolwiek najpierw grałeś?
No właśnie.
Zdarzyło się, tak. W Battlefielda grałem czwartego, potem grałem chwilę w Hardline'a. I teraz grałem w BT6, no przepraszam, jeszcze grałem w 2042, ale to nie był przyjemny, jakby to powiedzieć, przyjemne doświadczenie. No więc zagrałem w BT Battlefield 6, ale nie będziemy o tym mówić, jak było fajnie w becie i jak fajnie się w niej bawiłem. No i zagrałem teraz w pełną wersję i teraz nie wiem, czy mnie już jeszcze kiedykolwiek zaprosisz, czy obejrzymy tego trona w końcu razem, czy nie. Ale ja się czuję na niektórych mapach, przynajmniej jakbym grał po prostu w Call of Duty. No, gra jest jakoś tak podkręcona, ma tempo, że to nie jest mój Battlefield. Mój Battlefield to sobie pograłem kilka meczyków na tych, no jak to się nazywa ta usługa, tam portal, gdzie po prostu sobie można tworzyć jakiś tam, no jest ta mapa z rafinerią bodaj z trójki. Przynajmniej na pewno była w trójce, nie, może była gdzieś tam wcześniej jeszcze. I tam się już grają zupełnie inaczej, bo na tych mapach w mieście one są klimatyczne, one wyglądają jak 100 milionów dolarów i jak film Michaela Baya pięknie, ale jest ciasno, jest szybko i jest dla mnie taki chaotycznie, o, powiedziałbym. Ale okay, to...
ale... Mówisz o wszystkich trybach, czy mówisz o tych trybach nastawionych na małą ilość żołnierzy bez pojazdów? Bo te tryby, Team Deathmatch, Dominacja, King of the Hill, to są tryby, które są nastawione na 16 graczy, tam nie ma pojazdów i one rzeczywiście bardzo przypominają Call of Duty. To się z tobą zgadzam. Czy mówisz w ogóle o wszystkich?
To jest dla ludziach, dla dopaminowców, tak?
Tak, tryby. Tak, to jest dla Radka, pozdrawiamy Radka. Radek tylko w te tryby chce grać.
nie wiemy czyli dlaczego,
tam,
ale
to można jest... szybko kogoś zabić po prostu.
Nie, bo
albo
nie
szybko zginąć raczej.
Więc jakby no, ja się cieszę, że jest wybór, bo Battlefield rozrósł się do takich już... do takiej wielkości, że on oferuje naprawdę dużo zawartości na start. To jest super, że możesz pograć sobie w Dominację i w King of the Hill, jak w Call of Duty, ale możesz pograć też w Conquest, czy w Breakthrough, prawda? Czy oczywiście w Rush, mój ulubiony.
Oczywiście, ale...
Jak na tych dużych mapach ty się czujesz? Czy dalej czujesz się jak w Call of Duty?
Nie czuję się jak w Call of Duty, ale też nie czuję się jak w Battlefieldzie, bo dla mnie te duże mapy są po prostu za małe. Przynajmniej okay. W moim odbiorze.
I... Za małe czy za ciasne?
Za małe i pytanie. Za ciasne. Jak dobrze już wiesz, ja lubię grać moją ulubioną klasą, czyli snajperem. I gdyby nie te mapy portalowe...
To jego nie lubicie, jak gracie w Battlefield. Tak. Jego tak. Nie lubicie.
Tak jest. To ciężko jest znaleźć miejsce, z którego można oddać taki, wiesz, przyjemny strzał na 1 kilometr, nie?
No po prostu... A, nie ma gdzie kampić po prostu.
No nie ma gdzie kampić, no dokładnie. No. Są miejsca w niektórych mapach i da się tam zrobić jakiegoś dobrego kampera i daleki strzał, ale to nie jest jednak jeszcze to, co ja pamiętam z trójki i czwórki.
Kurde, nie możesz przyjść zabawy innym. Beznadziejny tytuł.
Buja! Wiedziałem. Znaczy... Ja się zgadzam trochę z Piotrem, to jest zaskakujące. Ja nienawidzę snajperów w Battlefieldzie. Ja się prawie przestałem z Piotrem kolegować, jak on powiedział, że on zawsze był snajperem w Battlefieldzie. I tak jak ty mówisz, to już wie, czyli to ty zawsze psujesz ludziom zabawę. No. Ale wiesz, ale faktycznie czy mi się to podoba, że oni poszli tutaj w takie totalnie close quarters battle, w modern warfare w mieście, gdzie rzeczywiście czuć, że ty walczysz w mieście. Budynki, ciasne uliczki, mosty... że faktycznie masz ten Brooklyn, masz ten Kair, masz takie faktycznie ciasne, napakowane miejską dżunglę, ciasną, napakowaną miejską dżunglę. Na razie tych map jest w ogóle niewiele i mam wrażenie, że przez to jest takie wrażenie, że one są małe i ciasne, bo faktycznie brakuje takich dużych, rozległych terenów, jak były w poprzednich częściach. Więc ja tutaj Piotra absolutnie rozumiem. Ja się cieszę, że ci snajperzy mają gorzej, naprawdę. ale rozumiem, że ludzie, którzy są przyzwyczajeni do tych starych odsłon, czują, że to jest trochę za ciasno, nie? Natomiast ja mam wrażenie, że przez to, że oni podkręcili tempo gry i tu się biega szybciej, a jednocześnie zwiększyli time to kill względem bety, czyli ten czas potrzebny do zastrzelenia przeciwnika, tą ilość kul, które musisz przeciwnika wsadzić, oni ją podkręcili znowuż, nie rozumiem czemu, to jakby mam wrażenie, że tak, jest ciasno, jest gęsto, pięknie się wszystko dookoła wali, bo naprawdę mimo tego, że te miejsca, które się walą, są wybrane, prawda, Piotr? Rozmawialiśmy o tym czasu ostatnio podczas grania. To nie jest tak jak w Battlefield Bad Company 2, że tam się może wszystko zawalić. Tu się walą niektóre elementy mapy, ale one się walą na różny sposób, w różnych momentach, naprawdę zmieniają pole bitwy. Musisz uważać, bo nigdy nie wiesz, czy podłoga pod tobą zaraz się nie zapadnie. I to jest super, ale to wszystko powoduje, że prędkość, w miarę długi czas potrzebny do zastrzelenia przeciwnika i gęstość tej mapy powoduje, że ten Battlefield jest strasznie chaotyczny. Że tam jest faktycznie tempo i chaos z Call of Duty, którego chyba tam być nie powinno. Bo jednak Battlefield to jest gra, która w dużej mierze polega na kooperacji, która pozwala na to, żeby nie każdy był strzelcem wyborowym, czy też nie każdy był komandosem na pierwszej linii frontu, tylko ktoś może być medykiem, ktoś może być inżynierem, który będzie naprawiał czołgi i tak dalej. A tutaj przez konstrukcję map, przez tempo i przez całą resztę tych czynników, które w tej chwili są tak, a nie inaczej ustawione, mam wrażenie, że jest ciężej, bardziej chaotycznie i ja się źle bawię. Ja się naprawdę źle bawię i mam problem z tym Battlefieldem, z poprzednim też miałem ten problem, że może to jest moja wina, może to wcale nie jest wina gry, ja już po prostu jestem za stary i ja nie daję rady w tego typu grach, ale przecież cały czas gram w Call of Duty rok w rok i sobie doskonale z tymi Call of Duty radzę. A z drugiej strony w tym Battlefieldzie ja się czuję często bezradny, czuję się osaczony i czuję się przytłoczony tym, co się dzieje, bo ja po prostu cały czas ginę i niewiele więcej z tego wynika. I to nie dlatego, że jestem słabym graczem, bo nie jestem. A jeżeli mam, uczyć... cwaniacki, widzę, jak kręcą głową na kamerce.
A nie, ja sobie muzyczkę puściłem i sobie słucham.
Widzisz, bo nawet nie słuchasz, rozumiem. Tu. W każdym razie ja jestem zdziwiony, że po becie, w którą grało mi się doskonale, w pełną wersję gra mi się naprawdę kiepsko. Tylko ja też mam problem z ocenianiem trybów multiplayer w tego typu grach, bo... Przecież to jest gra, która będzie teraz rozwijana przez lata. Oni już kręcą, już coś tam zmieniają, już coś tam poprawiają, wiesz. I ciężko jest powiedzieć dzisiaj, czy ja polecam, czy nie polecam tryb multiplayer w Battlefield 6, bo za pół roku ja mogę być zakochany w ogóle w tej grze. A potem coś zmienią i znowu się okaże, że wiesz, dodadzą skórki z jednorożcem i z, nie wiem, kurczę, z Wisiem Jogim i już nie będzie tak fajnie, jak jest teraz. Bo tak, oprawa jest doskonała, niszczenie otoczenia jest doskonałe, klimat jest doskonały, optymalizacja jest doskonała, tam naprawdę wszystko chodzi super, zrezygnowali zupełnie z ray tracingu i chwała im za to. I wiesz, to jest cholernie dobra gra, a ja jakoś się z nią dobrze nie bawię. I ty też wynika z tego, Piotr, że tak średnio się bawisz.
Tak, ale to jeszcze wynika, widzisz, tutaj z czegoś dla... Ja gram na padzie, na PC-cie i przymierzam jeszcze sobie sprawdzić tą grę na PlayStation, żeby zobaczyć, czy to nie jest moje po prostu, wiesz, kalectwo grania na padzie z wszystkimi ludźmi na klawiaturze i na myszkach.
Nie? Bo jest crossplay, moi drodzy, w tej grze jest crossplay, więc wszyscy grają ze wszystkimi, tak.
I chcę porównać jeszcze sobie to na PlayStation. A jeśli będzie na PlayStation, się będę bawił lepiej niż na PC-cie, no to będę grał na PlayStation, bo... No,
i wyłączysz crossplay, bo masz taką opcję.
Tak. Jest taka opcja na konsolach, żeby wyłączyć crossplay. No bo jak już się gra i dobrze idzie, no to gra się wyśmienicie, tak?
Oczywiście, że tak. Dlatego jak graliśmy w tryb breakthrough na boty, to bawiłem się doskonale. Super było. 7 graczy w jednej drużynie, 7 graczy w drugiej drużynie, reszta żołnierzy to boty i to jest bardzo fajny tryb. Jeżeli zaczynacie z grą, to wypróbujcie ten tryb, bo on jest taki wprowadzający. I tam ja naprawdę się doskonale bawiłem z tym trybem, a niestety jak już grają sami gracze, a ja jestem na klawiaturze i myszce, to jest niestety bardzo ciężko. Ja swoją drogą to, Piotr, sprawdziłem też pada, nie? Pograłem w kampanię na padzie i to jest w ogóle, to jest mega, ustawiasz sobie normalny poziom trudności, siadasz na kanapę, włączasz głośniki na pełen regulator i po prostu chillujesz jesteś żołnierzykiem, biegasz sobie na padzie. Natomiast potem mówię, a to sprawdzę też multi na padzie i mówię, kurczę, biedny Piotr, jak oni muszą go bić w tej grze, nie? Przecież to... Dlatego o ile nigdy nie będę propsował wyłączenia crossplayu w Call of Duty, bo to jest bzdura, bo tam pady są tak dostosowane i zrobione, że naprawdę wszyscy mają równe szanse, to w Battlefieldzie granie na padzie konsolowcą kontra pecetowcy musi być ciężko faktycznie. Ale to nie jest zaskoczenie, tak zawsze było w Battlefieldzie.
Tak, to zawsze było.
Odkąd ma crossplay oczywiście.
Tak, ale zawsze było tak, że jeśli dobrze kojarzę, to wszyscy chwalili latanie samolotami, helikopterami, że na padzie lata się lepiej niż na klawiaturze i na myszce.
No tak, to oczywiście, to na pewno.
Natomiast sprawdzę na konsoli i zobaczę, czy tam się będę dobrze bawił. Tu się bawię dobrze, ale myślę, że mogłoby być trochę lepiej. Ze względu właśnie może na to, że to są... No bo jak mamy mapę w mieście i są tylko wyznaczone uliczki, z których można wybiec i przejść, no to ta mapa jest po prostu ciasna, mimo że tego, że zajmuje jakby spory teren, tak? Dużo miejsc, gdzie są potyczki, są po prostu wewnątrz budynków i tam też jest ciasno.
Nie można strzelać z kilometra.
No nie można.
Ma miejsca.
Już tam mi się udało na 300 parę
jest metrów. Taka gra dla takich ludzi, nazywa się Sniper Elite.
Tak, jest.
Wyszło kilka
bardzo
części.
Bardzo pokrywamy.
No tak, że można grać.
Tak, ale widzisz, Deusz, no ja cię cieszę, że ci snajperzy mają gorzej i że jest ich mniej, ale faktycznie no jest. Nie wiem, z czego to wynika. Jest naprawdę ciężko. Jest ciasno, jest chaotycznie. Są takie mecze, gdzie jest spoko, a potem są takie dwa mecze z rzędu, że się odechciwa grać, bo naprawdę to nie jest, wiesz, to nie jest kwestia tego, że my jesteśmy niezgrani,
może,
albo że
może
my nie ogarniamy.
Może też przez liczbę graczy, może, nie? Tak naprawdę, czy nie, że po prostu tyle taki sukces i tyle osób kupiło, że to tak się miesza i matchmaking, że i ci wymiatacze się mieszają z takimi, co biegną pod prąd i nie w tą stronę. I
z takimi już coraz starszymi ludźmi jak ja, którzy po prostu coraz gorzej sobie w tego typu grach radzą.
Tak, to jest możliwe.
Możliwe, to oczywiście, że tak. Więc dlatego ja mówię, to jest bardzo dobra gra, to widać na każdym kroku, chociaż oczywiście ona ma swoje problemy i na pewno będzie się zmieniać na przestrzeni kolejnych miesięcy.
No właśnie, ciekawe, co się stanie, jak ucichnie, w sensie jak ta fala, no bo sukces sukcesem, ale no on się zawsze jak na jakimś poziomie musi ustabilizować, w końcu jakieś to plateau musi nadejść i jak wtedy ona będzie wyglądała.
Wiesz,
ja zawsze z takimi grami mam taki problem i dlatego Call of Duty między innymi lubię, że do Call of Duty mi zawsze stosunkowo łatwo jest wrócić na chwilę. Mm-hmm. Że nie muszę tam myśleć nad tym, jakie tam są teraz najlepsze, nie wiem, buildy, bronie, jak w to się gra, gdzie tu się szło. To jest naprawdę gra, którą można włączyć raz na kilka dni i się dobrze bawić. Mhm. Bo nie jest taka rozległa, wymagająca, skomplikowana, nie wiem, że to nie są takie duże mapy, które mają tyle zakamarków, że nie muszę wiedzieć, że w danym trybie to wszyscy biegną najpierw do tego czołgu, lecą tu, no że po prostu nie wymaga takiego zaangażowania, powiedzmy, nie wiem, codziennego, czy takiego zaangażowania po prostu systematycznego w granie. Więc zawsze się też tutaj przy Battlefieldzie boję, że jak ja zaraz, już minęły 2 tygodnie od premiery, tak, 2 tygodnie.
Tydzień
nawet. I ja już się boję, że w tygodniu, że jak teraz będę miał chwilę czasu w weekend i odpalę, to już w ogóle tam wszyscy będą biegali z jakimiś levelami wysokimi, już jest tydzień, jestem tydzień za późno w grze. Więc tego się zawsze
boję. Przy tej
boję.
Ilości graczy, która kupiła grę i która jeszcze będzie grę kupować, to jestem pewien, że nie będzie tak, że za pół roku zostaną tylko wyjadacze. O to bym się akurat nie martwił, nie? A jeżeli chodzi o plany na rozwój, no to zakładam, że mają plany na długie miesiące do przodu, jak nie lata, bo wiesz, będą battle passy, tak jak powiedziałem już, jest mało map. I kiedyś to byłby problem, dzisiaj to w ogóle nie jest problem, bo już w przeciągu miesiąca od premiery będzie kolejna mapa i będą wchodzić kolejne mapy, bo będą sezony, wiesz, więc będą dochodziły rzeczy, które, wiesz, będzie ten tryb Battle Royale, który był już w Battlefield 5, Firestorm, on się pojawi później i tak dalej, rozwój na pewno będzie. Ja tutaj totalnie wierzę w to, że ta gra będzie, wiesz, zadbana, no bo jeżeli ona się okazała takim ogromnym sukcesem, to na pewno o nią zadbają, a pamiętaj, że poprzedni Battlefield 2042, który był mocno krytykowany i który na premierę naprawdę średnio wyszedł, też nie został porzucony, tylko oni go tam dopracowywali, aż w końcu udało im się doprowadzić go do naprawdę porządnego stanu.
Więc tak, po dwóch latach udało się tam grać.
Tak jest, dokładnie. Więc jeżeli teraz Battlefield 6 na premierę już wchodzi cały na biało i daje radę, naprawdę daje radę tak z grubsza, to na pewno tam będzie, wiesz, tam będzie dobrze. Jedyne, do czego mogę się przyczepić jeszcze, to jest niestety okropne menu główne wyboru trybów i wszystkiego, które jest chaotyczne i zagmatwane, żeby przypominać menu główne z Call of Duty i przede wszystkim menu główne z Fortnite, gdzie masz masę trybów z tego właśnie portala, czyli takiej sekcji, w której gracze sami tworzą serwery, tworzą reguły tych serwerów. Ustalają sobie, że na przykład boty będą miały 1000% życia, że mecz będzie trwał 24 miesiące, albo wiesz, że można mieć tylko snajperki i te tryby są przemieszane ze zwykłymi trybami. Wyszukiwarka jest bardzo nieintuicyjna. Do tego jeszcze jest rotacja trybów głównych, które mają określony czas, co mnie strasznie wkurza. Bo ja nie po to gram w tego typu gry, żebym na przykład dowiedział się po 3 tygodniach, że mój ulubiony tryb teraz nie jest dostępny w ogóle i on wróci za miesiąc. Jakby w pałce to mam. No, robicie te tryby gry, to niech one będą dostępne zawsze, a nie, że jeżeli ja chcę zagrać w Rush, to muszę wchodzić w tryb mieszany, gdzie jest Rush, King of the Hill, dominacja, żeby w ogóle czasami wylosować Rush. Nie, ja chcę grać tylko w Rush. Dajcie mi grać tylko w Rush, ale ten oficjalny, a nie, że ja trafię zaraz na jakiś serwer, gdzie będzie Rush tylko na rowerach z włóczniami. Nie? Wiesz. A oni z tym portalem idą w tym kierunku, żeby zrobić tryby, w których będą rowery z włóczniami i chwała im za to, ale zróbcie takie menu, zróbcie takie GUI, żeby to było intuicyjne, żeby to było wyraźnie zaznaczone, co jest oficjalne, co nie jest oficjalne. Zróbcie porządną wyszukiwarkę, bo na razie jest totalny chaos. I mi się wydaje, że przez to też ja mam problem ze znalezieniem takiego swojego kącika tam. No i jeszcze tryb hardcore. Tryb hardcore, tak jak w Call of Duty, jeden strzał, od razu giniesz, ale tak samo ginie przeciwnik. Tego trybu w ogóle w tej chwili jeszcze nie ma. Nie? To też jest minus dla mnie. Ma być, oczywiście, że ma być, ale kiedy? Cholera ich wie. A ja bym już sobie pograł w ten hardcore, bo w hardcore to ja bym się na pewno dobrze bawił. Trochę bym był jak Beria, postrzegłbym sobie ze snajperki, trochę pobiegłbym jak w Call of Duty, ale tam są równe szanse. Kto pierwszy strzeli, zazwyczaj ten wygra. I tyle. A nie, wiesz, celowniki, dodatki, chuje muje, dzikie węże. Ale bardziej, tego nie ma na starcie. I czemu tego nie ma?
Z części na część, z odsłony na odsłonę, wydaje mi się, że musisz coraz więcej grindować, żeby sobie odblokować to i owo na konkretnej broni, co już jest, no z takiej gry, jak chcesz sobie, nie wiem, odblokować jedną konkretną broń pod konkretną klasę, no to robi się z tego druga robota, nie? Bo mm-hmm. ilość czasu, który trzeba na to poświęcić, to jest po prostu masakra.
No to jest to, co powiedział Deusz, nie? Że do Call of Duty łatwiej wskoczyć i wyskoczyć. Tak. A w Battlefieldzie musisz się trochę napracować, żeby być dobrym. Może to też jest właśnie to, nie? Że po latach jednak, pamiętam, że jak grałem w Bad Company 2 z ekipą, ale albo graliśmy potem w Battlefielda 3 i w Battlefielda 4, to myśmy grali codziennie. Byliśmy młodsi, mieliśmy więcej czasu i graliśmy codziennie. Mieliśmy ustawki, mieliśmy potem prywatne serwery i po prostu wchodziliśmy jak mama w tatę. I do widzenia. A teraz po prostu jestem stary, no chyba o to.
No mundur schowałeś już, nie ma takiego tak. fanu, nie?
Nie mieszkam już w piwnicy, więc nikt mi nie przynosi, wiesz, mleka z ciasteczkami. No i nie wiem, ale to jest dobra gra, no nie ma co oszukiwać, to jest dobra gra i bardzo się cieszę, że im się udało.
Jest dobra, nie ma zbyt dużo błędów w tym graniu sieciowym, nie ma tego słynnego ich rubber bendingu, który się pojawiał.
Chociaż są problemy z wykryciem trafień. Tak, Radek na przykład mają z tym problemy.
Ja już, też z tym miałem problemy.
Może dlatego mi źle idzie.
I hitboxy są jakby niezgrane, nie do końca to czasami działa, ale teraz oni już wypuścili chyba 3 poprawki, co pamiętam, że Radek też chwalił, że nie trzeba restartować gry, bo to się robi samo w tle i wszystko pięknie działa. Nie grałem od 2 dni, więc sprawdzę pewnie jeszcze po odcinku na jeden meczek wejdę i zobaczę, czy coś tam się pozmieniało. Ale gra jest dobra, no. Nie będziemy mówić, że to jest 5 na 10, jak są oceny w internecie, ale no nie wiem, Grzesiu, 7 na 10?
Nie no, stary, to zależy, no. Ja nie lubię wystawiania ocen, bo wydaje mi się, że jak opowiemy te wszystkie rzeczy, to każdy może swoje wnioski wyciągnąć, ale na ten moment, tak myśląc jeszcze bez perspektywy czasu, to się może zmienić po jakimś czasie, ale dla mnie kampania to jest taki 6 na 10, mimo tej pięknej oprawy tych pięknych map.
Czyli mega spoko.
Mega spoko, 6 na 10. Natomiast multiplayer... Ja się bawię źle, ale to jednak jest chyba 8, wiesz? Patrząc na to, jak to jest zrobione, nie? Na to, jakie tam są możliwości, jaki tam jest zaplanowany rozwój. Ale mówię, ja nie lubię cyferek, nie?
Nie, no jasne.
Nie lubię cyferek.
Rozumiem.
Jeszcze odnośnie, ostatnio słuchajcie, komentarz był taki gdzieś tam na YouTube pod omówieniem moimi Łukasza, czy też dyskusją na temat Space Marine tego remastera, że bardzo nieprofesjonalnie to jest i w ogóle ten użytkownik porzuca nasz podcast na korzyść forum Ogatki. Pozdrawiamy chłopaków, bo mówimy o tej grze, jakie tam są zmiany w remasterze i w ogóle jak nam się grało, a nie mówimy w ogóle o czym ta gra jest. I w pierwszym momencie sobie pomyślałem, że trochę się chłop przyczepił, a potem przyznałem mu rację, że może faktycznie powinniśmy powiedzieć, że to jest gra, w której idziesz ludkiem i bijesz i strzelasz do orków, nie? A one robią No, więc jeżeli ktoś nie wie, czym jest Battlefield, to tylko należałoby wspomnieć, że to jest taka
gra... teraz, bardzo dobry moment ogólnie.
FPS, tak, na sam koniec, na podsumowaniu. FPS, czyli First Person Shooter, moi drodzy, jakby to Kojima w swoich grach wytłumaczył, kto słuchał naszej recenzji MGS-a, ten wie. I to jest gra nastawiona przede wszystkim na granie multiplayer kompetytywne, gdzie dwie drużyny składające się z graczy walczą między sobą na mapie, na której na przykład zdobywa się punkty. I mamy tam różne klasy postaci, więc jeden gracz będzie medykiem, będzie leczył innych graczy, inny będzie snajperem, jak Piotr, i będzie wszystkich wkurwiał, jeszcze inny będzie inżynierem i będzie naprawiał czołgi. No i tak właśnie wygląda Battlefield, a Battlefield 6 odniósł ogromny sukces i czekamy na jego dalszy rozwój. I czekamy, aż Deusz zagra.
Tak, no. Zobaczmy, może tak, się no. W ten weekend uda, aczkolwiek.
Trzymam kciuki za ciebie, Deusz.
Ja mam tylko jeszcze taką jedną uwagę, że ja wiem, że to jest cecha Battlefielda, że mamy zespół czteroosobowy, ale no naprawdę mogliby w 2025 roku pozwolić na zespoły ośmioosobowe i więcej.
Oczywiście, że tak. Beria ma rację. Wyobraź sobie, Deusz, że tylko czterema ziomkami wejdziesz na mecz, gdzie jest 64 graczy. Bo zespoły są czteroosobowe. A jaki byłby problem, żeby było 8 graczy, tak jak my często na ustawkach naszych Discordowych jesteśmy w 8 osób, czasami nawet więcej. I wiesz, i jaki byłby problem, żeby po prostu gra powiedziała, okej, jest was 8, więc to jest drużyna A, to jest drużyna B, wchodzicie na ten sam serwer. A to są kombinacje, nie kombinacje, czekanie w kolejce, wiesz, bez sensu, absolutnie bez sensu. Także tak, podpisuję się również pod tym, co Beria powiedział.
Czyli okay. Po prostu trzeba mieć mniej znajomych.
Tak,
trzech
tam przegrywam. Maksymalnie trzech znajomych, moi drodzy, i tyle. Okej, to był Battlefield 6, który między innymi działo się w Brooklynie, a my zostajemy w Brooklynie, bo Tom Clancy's The Division 2 Battle for Brooklyn, czyli najnowszy dodatek, zgadnijcie, też dzieje się w Brooklynie. Beria jest ultrasem The Division i The Division 2. Jest też człowiekiem, który najwięcej i najdłużej grał w tę grę z Razerem. Totalnym ultrasem The Division. Piotrek właśnie pokazuje na kamerce swoją figurkę z The Division, więc nawet z The Division 2. Także jak widać, chłop wie, o czym mówi. Beria przeszedł najnowszy dodatek. Ja prawie przeszedłem najnowszy dodatek grając z Berią.
Ja nie wiedziałem, że nawet że do tego wychodzą dodatki. Powiem szczerze.
Tak, to jest w ogóle gra chyba z 2018 roku, więc ona już też ma trochę lat na karku. I dalej jest rozwijana, bo Ubisoft tak, jest taką firmą, która swoje gry rozwija bardzo długo, a The Division 2 nie dość, że było naprawdę dobrą grą, to jeszcze okazało się sukcesem i faktycznie ludzie cały czas w to grają. No i co, Piotrek, jak ci się podobał ten dodatek?
No cóż, więcej The Division w The Division, no tylko tyle mogę powiedzieć. Dodatek nie jest zbyt długi. Poza tym on też już wyszedł, zdaje się, w maju, tak? Jeśli dobrze pamiętam, chyba była jego
tak,
premiera.
Tak, on parę miesięcy temu, myśmy mieli dopiero teraz okazję w niego zagrać.
Ale no, grało mi się dobrze, jak zawsze w The Division. Feeling strzelania się nie zmienił. Fabularnie to niewiele mogę powiedzieć, ponad to, że tam są oczywiście agenci.
Ale to co robią dodatki do Division? To dodaje jakieś nowe obszary, czy to jest po prostu fabularny
już
taki...
Już ci powiem. Dwójka siedziała w Waszyngtonie, pierwszy dodatek Warlords of New York dzieje się w Nowym Jorku z grubsza i przenosił nas na zupełnie nową mapę, a Brooklyn z kolei to jest część Nowego Jorku, ale to też jest nowa mapa, która do tego Nowego Jorku
dołącza. Nie było tych obszarów.
Nie było tych obszarów, nie. No i to są zupełnie nowe misje, w zupełnie nowych lokacjach, z zupełnie nową fabułą, której nikt nigdy nie śledzi i nie rozumie, bo Division od zawsze fabułę przedstawiało w tak skandalicznie słaby sposób, że śledzenie fabuły w The Division jest po prostu bez sensu.
Tak, więc o fabule nie powiem dużo.
Ja też nie.
Bo ciężko byłoby za nią nadążyć. W każdym razie rzeczywiście na koniec, tutaj chyba można spoilerować, bo nikt w to nie gra dla fabuły, tak? No, jest, zakończenie jest otwarte, więc pewnie coś tam jeszcze wymyślą. Jeśli nie, to być może kiedyś będzie część, trzecia część The Division. Dodatek wprowadza 7 misji, z czego 2 są misjami takimi wewnątrz obszaru na mapie, a na 3 trzeba sobie dolecieć helikopterkiem, które znamy ten model już od dawna poruszania się helikopterem, gdzie no nie widzimy tego, ale musimy udać się do specjalnego NPC-a, który nas tam zawiezie. No i co tu więcej dodać? No, cały dodatek zajął mi, znaczy te główne misje, jakieś tam 7-8 godzin, łącznie z jakimś tam zbieractwem małym. Do tego chyba są 3 czy 4 misje poboczne. Dużo znajdziek, dużo tych właśnie fabuły, którą trzeba sobie znaleźć i odcyfrować.
Wysłuchać,
tak, bo to też zajmuje trochę czasu.
A podczas misji fabuła polega na tym, że o nie, główna brama jest zbyt dobrze strzeżona, musisz znaleźć inne wejście i tam prowadzi cię strzałka do innego wejścia, wchodzisz. To jest fabuła w trakcie misji, także są emocje.
No są emocje.
O nie, pomyliłem wejścia. A ona wtedy mówi, znowu, ty to robisz specjalnie.
I ten głos.
Jest jeszcze głos pani asystentki AI, czy czym ona tam jest, komputerem, czy człowiekiem, tak bardzo niesamowicie bezpłciowy, że...
I tak bardzo monotonny, wow. Że w trakcie misji można zasnąć, jak ona coś mówi.
Tak. A co jest ciekawe, bo w głównej grze, w Division 2, głos tego asystenta, komputera, czy czym to jest, bo nawet nie wiem, widzisz, tak śledzę fabułę, podkłada aktor, który podkładał głos Garusowi w Mass Effect i on jest świetny w tym, co robi. A w tym dodatku ta kobieta, która do nas mówi, no po prostu usypia.
Tak, dokładnie.
Usypia.
Więc ja się bawiłem się w miarę dobrze, tak jak zazwyczaj bawię się w The Division, ale jakby już odczuwam też przesyt tym tytułem, ale ja w The Division mam ponad 300 godzin, znaczy w tą drugą odsłonę, więc to też jakby
to
pewnie...
To masz prawo mieć przesyt.
Pewnie mam na wpływ.
Pewnie tak. Znaczy, jak powiem ci tak, ja przeszedłem The Division 2 dwukrotnie, dodatek Worlds of New York przeszedłem dwukrotnie. Uważam, że ta gra ma świetny gameplay, jeżeli chodzi o tę walkę. Ma genialną mapę świata, bo Ubisoft robi to doskonale. Fantastyczne miejscówki głównych misji, zrobione z taką dbałością o szczegóły i detale, z takim pomysłem, że po prostu samo bieganie po tych mapach jest frajdą. Natomiast jak wróciliśmy do gry teraz przy dodatku Brooklyn, to pierwsze co zauważyłem, to że grafika już się postarzała. Nic w tym dziwnego, jak gra ma, nie wiem, 8 lat czy 7. Ale rzeczywiście to była gra, która robiła ogromne wrażenie, ogromne. A w tej chwili tego wrażenia już jest jakby mniej, chociaż ta gra dalej ślicznie wygląda. Druga rzecz, która mnie przytłoczyła, to jest ilość rzeczy, które teraz w tej grze są dostępne. Zadań pobocznych, challenge'y, kraftowania, zbierania. Spodnie, czapki, kurtki i majtki wypadają co 3 metry. Naprawdę. Karabiny, plecaki, nakolanniki wypadają, wiesz, one lecą na ciebie z nieba dosłownie.
Elegancko. Kasyno plus dopaminka. Bardzo dobrze.
Tak jest. Jak włączysz menu tej gry, to nie wiesz co kliknąć, gdzie wejść, bo sklep, sezony, multi, klany, chuje muje dzikie węże, jest tego od groma.
Punkty, levely, ten, poziomy season passa, poziomy eventu, poziomy
Battle passa,
czegoś tak.
Poziomy eventu, tak, poziomy postaci, poziomy wszystkiego. Ja gdybym chciał teraz uporządkować rzeczy, które mam w ekwipunku mojej postaci, którą przeszedłem podstawkę, dodatek i teraz gram w ten drugi dodatek, gdybym chciał sprawdzić, co mam w tych skrzynkach, które mi odblokowało, gdybym chciał przejrzeć wszystkie rzeczy, które mogę wykraftować, kupić lub sprzedać, to chyba musiałbym spędzić 2 godziny tylko na tym, żeby uporządkować sobie miejsce w plecaku. Więc jak nie lubisz mieć bałaganu, i to nie wracaj do tej gry teraz, bo naprawdę będziesz musiał zainwestować 2 albo 3 godziny tylko po to, żeby uporządkować przedmioty i żeby nauczyć się, co teraz nowego się robi u tego sprzedawcy, u tamtego, czym jest ten poziom, czym jest tamten klan, wiesz. jak praca. I to jest niestety coś, co mnie odpycha od wracania do tej gry. Natomiast no, samo strzelanie jest dalej doskonałe. Ja grałem na myszce i klawiaturze, jak graliśmy razem z Piotrem. Dzisiaj grałem sobie trochę sam, grałem na padzie, na telewizorze, na kanapie, dla chillu, na poziomie trudności normal. Doskonale bawiłem się w pojedynkę. To jest przyjemna gra, to jest cholernie przyjemna gra, ale musisz wiedzieć, co robisz, a jeżeli w ogóle jesteś zainteresowany tym dodatkiem, to znaczy, że już w grę grałeś, więc wiesz, o co chodzi tak naprawdę.
Kto to teraz wejdzie do takiej gry?
No, no. Ale graczy dalej jest mnóstwo.
Ale jest takich dwóch kolegów z Discorda, którzy zaczęli grać teraz w The Division 2 i się świetnie bawią, więc...
Nie, bo to jest dobra gra, no oczywiście, że tak. Okej, moi drodzy, to było Tom Clancy's The Division 2 Battle for Brooklyn. Teraz przechodzimy. Ostatnio był komentarz, że mamy oznaczać, jak na rozpisce pojawiają się boomer shootery, bo wiadomo, jak to jest, wiecie, no słuchacze i komentujący decydują, co i jak będziemy robić. Więc ja myślę, że od tej pory w ogóle powinniśmy zrobić taki system, że nie wiem, piszcie nam listy.
Wytniemy ten fragment.
Tak. Na przykład piszcie, co lubicie, czego nie lubicie, czy Deusz ma zgolić tego wąsa, czy ma go zostawić, jakie gry powinny być w odcinkach, jakie nie, czy lubicie na przykład samochodziki, bo jeżeli nie lubicie, to postaramy się o nich nie opowiadać, czy lubicie takie światło, czy nie takie światło, wiecie, nie? Piszcie listy, co chcecie. Wszystko idzie do Deusza. Deusz ma obok bardzo duży śmietnik, bo tam się nowe domy budują cały czas i on się tym zajmie, moi drodzy. A ponieważ lubicie dopiec mi, że ja lubię te boomer shootery i się do nich przywalić, to róbcie to częściej i na pewno będzie ich wtedy mniej, moi drodzy. Dlatego wszystkie dzisiejsze gry są o strzelaniu. A tak zupełnie na poważnie, no to sorry Winnetu, ale każdy lubi coś innego i nie wyobrażam sobie, nie wiem, oznaczajcie, że to są gry przygodowe, albo oznaczajcie, że to są strategie, bo ja nie lubię strategii, no to przełączysz ten fragment, prawda?
Są rozdziały na Spotify'u nawet.
I na YouTubie są rozdziały i nawet rozpiska jest na naszej stronie. Wystarczy kliknąć w czasówkę. Ale ja nie wiem, czy Darkenstein 3D to jest boomer shooter, czy nie jest. No,
jest.
Trudno.
Już sama nazwa na to wskazuje, chłopie. Jak tak jest. Wiesz, czy to jest znaczy, boomer shooter, to jesteś w złym miejscu.
Nazwa Darkenstein 3D sugeruje, że to jest pastisz z boomer shootera nawet bym powiedział, albo sugeruje, że to nie jest tytuł na poważnie, jeśli chodzi o boomer shootery.
Widzisz, jaki mądry ten nasz Amadeusz. No więc tak, jest taka firma Microprose, która od kilku dekad już wydaje przede wszystkim symulatory różne. M1 Abrams, Apache, inne takie. Oni jakby wrócili do gry i zaczęli wydawać bardzo dużo produkcji różnorodnych, które nawiązują do tych starych, nostalgicznych czasów. Interesują się takimi tytułami, zbierają je i je wydają. Oni wydają między innymi Dagger Directive i to jest taki retro klon starego Delta Force, który nawiązuje do tych starych Delta Force nawet oprawą. Oni też wydają to Cleared Hot o takim helikopterku, o którym już opowiadaliśmy i zachwycaliśmy się tą grą. Taki trochę, wiecie, Desert Strike, Jungle Strike i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo różnych gier biorą na warsztat i wydają je bardzo często w Early Accessie, rozwijając i pilnując tego rozwoju. I to jest, oni mają fantastyczne portfolio, tam są naprawdę ciekawe rzeczy u Microprose. Jedną z tych gier, które oni będą wydawać, jest właśnie Darkenstein 3D. Ja się cieszę, że oni mają tą nazwę, bo jak zawsze mówimy o Wolfensteinie, to zawsze mówię Wolfenstein, lubię tę nazwę przekręcać, więc idealnie zobaczyłem Darkenstein 3D, mówię to jest coś dla
ale
mnie.
Ale pisane czcionką z Wolfensteina, więc wiesz.
No, ale gdzie ogóle... ta Darkenstein?
Darkenstein, o. Dirkenstein 3D, moi drodzy. No i to jest w ogóle taki pastisz rzeczywiście, bo to jest boomer shooter, który ma grafikę z jednej strony troszeczkę bardziej współczesną z modelami 3D, z drugiej strony nawiązuje do tego oryginalnego Wolfenstein 3D. Gra jest okropnie brzydka i ona na screenshotach wygląda strasznie źle. W ruchu jest nieco lepiej, ale to nadal jest brzydka gra. I ona jest taką beką o tym, że jakiś bezdomny z USA w ogóle w trakcie II wojny światowej jakimś cudem wylądował w Niemczech, gdzie miał swojego owczarka niemieckiego i podjechali do niego ludzie z gestapo, nabili mu po ryju i zabrali mu tego psa. I on teraz wbija do takiego zamku rodem z Wilfunsteina, gdzie będzie walczył z nazistami, z oczywiście z zombiakami, z jakimiś potworami muchopodobnymi, używając do tego całego arsenału różnych broni, od pistoletów przez shotguny, karabiny, po jakieś bronie magiczne, żywiąc się, uwaga, uwaga, browarem i kiełbasami, bo tak się leczy nasz kolega, żeby tego psa uratować. I to jest takie pomieszanie bardzo różne gatunkowe, jeżeli chodzi o stare retro-shootery. Mamy tutaj na przykład ilość żyć. Jeżeli stracimy wszystkie życia, to musimy powtarzać etap od nowa. Mamy tutaj checkpointy zamiast zwykłego szybkiego zapisu. Ale przede wszystkim to po prostu biegamy po coraz to bardziej zaawansowanych mapach, w których musimy odnajdować klucze, żeby otwierać przejścia prowadzące do końca tej mapy. Po drodze eliminując oczywiście całą masę przeciwników. I średnio mi się ta gra podoba, jeżeli mam być szczery. Bo ten humor, wiesz, na papierze to fajnie wygląda. Bezdomny menel z USA, który wcina kiełbasę i pije, wiesz, niemieckie browary, biega z shotgunem po nazistowskim zamku i strzela do nazistów i do żywych trupów. I sobie myślisz, kurde ty, ale to będzie. A w praktyce jest tak sobie, bo i ta walka jest taka sobie, szczerze mówiąc, i ta grafika jest naprawdę brzydka, bo wiesz, może być brzydka gra w stylu tego Kaltik, o którym opowiadałem na poprzednim odcinku. Ona jest brzydka specjalnie, ale ona ma taki styl graficzny, że to po prostu działa. A ten Dirkunstein 3D, no to tak średnio działa wizualnie i on też tak średnio działa gameplayowo. On jest poprawny. Tak, to nie jest tak, że się źle z nim bawisz, ale jak masz dookoła tyle lepszych boomer shooterów, jak chociażby ten Kaltik z zeszłego odcinka, to po prostu nie grasz w Dirkunsteina, bo po co, skoro masz lepsze. Więc ja nie jestem w stanie tej gry jakby tak polecić, powiedzieć, wow, kolejny super boomer shooter, a teraz idę wcinać kiełbasę. Ale z drugiej strony ta gra wychodzi teraz na dniach, chyba 21 października, więc jak tego słuchacie, to prawdopodobnie ona już jest dostępna. Ta gra jest darmówką. Ona jest free to play. Wchodzisz na Steama, dodajesz do konta, instalujesz i grasz. Jeszcze jej nie macie, bo jeszcze ona nie jest dostępna, ale ja ją dostałem od wydawcy wcześniej, ograłem już ją bardzo mocno wiele dni przed nagraniem tego odcinka i postanowiłem o niej opowiedzieć, bo wydaje mi się, że przede wszystkim z tego względu, że ona jest darmowa, to być może będziecie chcieli po ten tytuł sięgnąć. Nawet dla beki.
Okej, dobra. Ja w ogóle, ja tak po tytule, to ja nawet nie wiedziałem, nie otwierałem zakładki na Steamie i ja tak z tym pastiżem to strzeliłem, że taki tytuł pastiżowy, ale widzę, że trafiłem.
Trafiłeś, tak. Ale tak, no tam jest jakaś fabuła, tam nawet są aktorzy głosowi, wiesz. Ale to wszystko jest, to nie jest ani zabawne, ani to nie jest prowokacyjne, to jest po prostu takie mech. No dobra, i tyle, bo widzę, że Deusz już ziewa, to na kamerkach widać, więc powoli do brzegu, bo robi się coraz później. To nie dlatego ziewa, że opowiadaliśmy o Darkenstein 3D.
Nie.
To opowiem ci jeszcze o jednej średnio udanej produkcji. Albo być może nie, to jest złe słowo, czy to jest średnio udane. Moros Protocol. Boomer shooterowa, grube piksele, pistoleciki, mieczyki, science fiction, a wszystko jest oczywiście rogalikiem. Była jakaś taka gra Strafe. Była jakaś taka gra Strafe. Myśmy ją z Kuldanem omawiali na jednej z dobranocek. Liczyliśmy na to, że to będzie taki właśnie boomer shooter.
To chyba okazała nawet się, pamiętam w takim razie.
Ona się okazała rogalikiem. I to był duży zawód. Natomiast od tej pory tego typu produkcji wyszedł cały zalew. Tak naprawdę Moros Protocol nie robi niczego jakoś szczególnie dobrze. Z tego typu gier ja najbardziej lubię Ziggurat 1 i 2, gdzie wchodzimy do tego ziguratu tytułowego i biegamy takim magiem, walcząc z potworusami w losowych lokacjach, w których musimy się przebijać z A do B, żeby następnie iść dalej po drodze, zbierając lepszy sprzęt i rozwijając naszą postać, aż do śmierci i wtedy apiać od nowa. To jest to samo w Moros Protocol, tylko jesteśmy na statku kosmicznym. Więc zaczynasz z nożykiem, walczysz z jakimiś muchami, kosmitami, potworami, zbierasz doświadczenie i walutę, dochodzisz do portalu, następnie wybierasz sobie na mapie, w tych rozgałęzieniach misji, czy pójdziesz tu, czy tam, tu będzie więcej złota, tam będą silniejsi przeciwnicy, ale lepszy lód, tu będzie sklepikarz, a w końcu tam przy czwartym będzie boss, jeden z wielu bossów pierwszej planszy, potem jest druga plansza, trzecia, łącznie są trzy epizody jakby. No i tak sobie chodzisz, uzbrajasz swoją postać, dodajesz jakieś augmentacje, że na przykład za każdym razem jak zabijesz kogoś z nożyka, to będziesz miał jeden punkt życia więcej, bla, 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 wszystko wiesz. Na losowych mapach nigdy nie wiesz, co cię czeka za zakrętem. I szczerze mówiąc, to jest wszystko, co ja mogę o tej grze powiedzieć. Jest w miarę prosta, a potem trafiasz na bossa, który zabija cię jednym strzałem, więc zaczynasz grę od nowa, ale już w tym czasie zebrałeś tyle expa, że na stałe możesz na przykład sobie dodać punkty życia, a później jak tego expa będziesz miał więcej, to na przykład wybierzesz sobie opcję, że będziesz zaczynał już grę z pistolecikiem, a nie z nożem, albo coś tam.
Czyli
albo
da
coś
się
tam
uciułać jest... teoretycznie.
Tak, stary, jest przeogromna plansza tych rzeczy, które rozwijasz pomiędzy śmierciami okay. i które zostają z tobą na zawsze. Każda z tych trzech lokacji, czy tych trzech epizodów jest bardzo rozległa. Każda z nich po drodze ma kilku bossów i różne inne etapy, które będziesz przemierzał. I to jest takie ciułanie. To jest taka gra właśnie, a zagram sobie trzy meczyki, ja widzę już po Berry, że on w to by zagrał, bo on lubi tego typu rzeczy rogalikowe. Dokładnie, także powiedz to, Piotrek, zaciekawiłeś mnie.
Zaciekawiłeś mnie strasznie.
Ale ta gra w ogóle tanio nie wygląda, w sensie ona bardzo ładnie w ogóle wygląda.
Tak, ona dobrze wygląda.
Na gameplayach, taki ma charakterystyczny ten styl graficzny, bo to jest takie 3D pikselowe w ogóle, że
tak, tak.
Jakby piksele nałożyć na obiekty 3D, w sensie obłożyć je teksturą pikselową, o może tak.
Trochę tak jak remake System Shocka, coś w tym stylu.
A jednocześnie efekty świetlne są takie normalne, więc to jest taki, no bardzo charakterystyczny ten styl, ale no ładnie to wygląda w ruchu.
To nie jest brzydka gra, nie. A co ty, Beria, chciałeś powiedzieć?
No, że kosztuje całe 23 zł, nie?
Aż tak mało kosztuje?
Czy nie?
No to jestem miło zaskoczony. Poczekaj, niech no ja sprawdzę.
A nie, poczekaj, patrz na soundtrack mi się włączył.
A widzisz.
90 zł.
90 zł. To nadal nie jest źle. Bo to jest gra, przy której naprawdę można spędzić dużo czasu, jeżeli się lubi tego typu gry. Tak jak zauważył Deusz, to jest ładna gra. I ona, oczywiście wiesz, to jest typowy rogalik, no im więcej umiesz, im więcej rzeczy odblokujesz, jeżeli wylosujesz w trakcie biegu jakieś tam ciekawe rzeczy, to będziesz inaczej grał, z kolejnym biegiem będziesz grał inaczej, w końcu poczujesz się kozacko, tak jak w Returnalu i tak dalej. To się może podobać, tylko na przestrzeni ostatnich 10 lat albo i więcej tych gier wyszło tak dużo, że ja nie widzę po prostu, wiesz... Ja nie widzę.
Trzeba jakby... być wybitną grą, żeby się wybić.
Tak. Że to jest spoko, to pewnie będzie w jakimś bundlu, może będzie w Game Passie, a może macie ochotę na nią akurat teraz, jak tego słuchacie i wydacie te 9 dych. Zwłaszcza, że tam jest taki sympatyczny robocik, który z nami lata i on służy nie tylko jako nasza latarka, ale też jako nasz pomocnik i on nigdy nas nie opuści ani nie zostawi. Ja go nazywam Maćkiem. No, więc. Słuchajcie, no sprawdźcie Moros Protocol, może was zainteresuje. Nie wiem, czy jest demo. Gra jest na GOG, gra jest na Steam. Na konsolę chyba nie wyszła. I tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze nasze recenzje, moi drodzy. Prawda, Amadeuszu?
No chyba tak. Jeszcze się taki mocno giereczkowy sezon nie zaczął. Battlefield chyba pozjadał wszystko.
No jak się nie zaczął? No zaczął się, tylko wiesz, ile my tych gier możemy ograć w ciągu 2 tygodni, żeby opowiedzieć o wszystkim, nie? Cały czas coś wychodzi.
No tak, no wychodził, ale chodzi mi, że z takich, wiesz, wielkich tytułów to Battlefield trochę pozjadał i ściągnął na siebie uwagę i zresztą no to po liczbach przede wszystkim widać, że on tak jak czarna dziura trochę wchłonął wszystko naokoło, co powychodziło i nawet jakieś tam... No. Mniejsze tytuły, czy średnie tytuły, to i tak poginęły w tym zainteresowaniu Battlefieldem i naokoło Battlefielda.
Jeszcze wyszedł Silent Hill F, ale my o nim porozmawiamy na kolejnym odcinku, jak przejdzie Deusz, który uwielbia horrory.
Tak, pewnie.
No, parę tytułów jeszcze mamy w zanadrzu w tym roku. Nie będzie już dużo odcinków do końca roku, ale jeszcze parę grubych tytułów jest. Wychodzi przecież The Outer Worlds 2, wychodzi Ninja Gaiden 4, jest już Silent Hill F, będzie Call of Duty, na które wszyscy czekacie. Wiemy o tym przecież.
O, lewy myszek przede wszystkim czeka.
Oj tak, oj tak. No dobra, słuchajcie, przechodzimy teraz do działu pozdrowień. Zanim przejdziemy do działu pozdrowień, to ja chciałem bardzo serdecznie podziękować. Znowu dostałem prezent, słuchajcie. To tak, kurczę, już jest. Wygląda to, jakbym co chwilę dostawał prezenty. Czy jakby niektórzy powiedzieli, moi znajomi, no tak, bo ty wszystko masz za darmo, co chwilę masz te gry, te książki w ogóle, nawet na siłowni masz zniżkę, bo nagrałeś dla nich filmik. Wszystko mi spada z nieba, słuchajcie. Wszystko. No i spadł mi też z nieba prezent z Japonii, moi drodzy. Jest Bartosz z... Aha, super, moi drodzy, znacie doskonale Bartosza. On jest też z ekipy Starego Gracza. I Bartosz z Aha, super, wrócił z Japonii i przysłał mi do Gdańska prezenty. Otóż przysłał mi fantastyczny magnes z Godzillą prosto z Japonii. Jest cudowny i na pewno będzie wisiał u mnie na lodówce, bo jest naprawdę gruby, duży i fajowy. I przysłał mi też... jakieś chyba żelki, nie wiem, jeszcze nie otwierałem, Super Mario, wszystko jest po japońsku, więc tego nie rozumiem, ale wiadomo, Super Mario i Nintendo to są moje klimaty, więc bardzo dziękuję, doceniam. Bartosz wysłał ten list, również list, ale no nie będę teraz czytał kolejnego listu, bo to już się zrobi kącik uwielbienia Grzegorza, czego nie chcę, ale oczywiście prezenty mi wysyłajcie cały czas, jakby w ogóle super, nie? Dawać.
Bony pieniężne...
Też przyjmę. A ja wam się jeszcze pochwalę, jak już tak się chwalimy rzeczami, że kupiłem sobie pada do Xboxa nowego, bo mi się moja elitka popsuła i kupiłem sobie tego pada z Doom The Dark Ages, bo była jakaś taka promocja i jest naprawdę spoko. Jest naprawdę spoko, fajnie wygląda, jest to co prawda zwykły pad, a nie elitka, ale jest taki z pomysłem zrobiony i kurczę, no powiem szczerze, że dobrze, że go kupiłem, bo będzie fajnie wyglądał, jak będzie ktoś wpadł.
A można go dotykać pobrać i grać, czy on jest tylko
można,
tak do
można,
wyglądania?
Ja go kupiłem do grania, nie? Kupiłem go do grania. Nie, takie rzeczy, stawianie takich rzeczy na półce jest bez sensu. Ja używam padów, używałem elitki, zepsuła się, no trudno. Może ktoś mi w komentarzach powiedzieć, co mogę zrobić z zepsutą elitką, bo mi prawa gałka się zacięła i nie wraca do pozycji wyjściowej, więc czy ja mam iść do serwisu? Gwarancji już nie mam, bo to jest elitka z 20-lecia Halo, czy tam ileś lecia, która była kupiona przeze mnie hen, jeszcze przed pandemią. Kupiłem go do grania, ale jest taki spoko. Ja nie jestem fanem zbierania tych dziwnych padów, a ten naprawdę z tego Doom The Dark Ages jest bardzo fajny. Idealnie pasuje na odcinek tylko i wyłącznie o strzelankach, moi drodzy, więc buja! Dobra, Deusz, kilka losowych komentarzy na Spotify.
Ray Vanen 86, wiadomo jaka to jest ksywa. Z gówna piany nie ubijesz, Cyceron, a nie wróć, Deusz. Ale to nikt nie wie, czy Cyceron tak nie mówił. Tak naprawdę zapiski z tamtego czasu są bardzo przekręcone, więc możliwe, że tak mówił. Kuba, świetny odcinek, spędzam super czas z rozgrywką w pracy, dzięki czemu 8 godzin w robocie mija szybko. Dzięki panowie. I teraz się zastanawiam, czy 2,5 raza musi odtwarzać odcinek, skoro 8 godzin mija. I to jeszcze jeden odcinek jest na 2 tygodnie, więc...
No dzisiejszy odcinek będzie trzeba odtworzyć 4 razy, żeby minęło 8 godzin.
Daniel pisze, mega spoko 6/10, a tak to press rusztyłek i odkurzyć VR dla zdrowia i lepszych doświadczeń z Alena. Chyba miało być Aliena.
Z Aliena.
Chyba, że masz jakiś filmik z Alenem do VR-u.
Dla zdrowia to ja chodzę 4 razy w tygodniu na siłownię. Tego VR-u do ruszania się nie potrzebuję, ale chyba musiałbym w końcu go odświeżyć kiedyś.
Flaku pisze, pozdrawiam.
Zresztą od Beri dostałem Questa 2 w prezencie. A propos prezentów, Jezus, wszystko spada mi z nieba.
Flaku pisze, pozdrawiam wszystkich Polaków, Grzegorz z Polski. I Kuba Pecio. Już dawno wyliczyłem, że abonamenty mi się nie opłacają. Obecnie posiadana biblioteka zapewni mi bardzo dużo grania za darmo. Jak wyliczyłem, to rok temu mam gier na 10 lat grania, ale odkąd mój czas wolny zmniejszył się w związku z obowiązkami ojcowskimi, to pewnie ze 30 lat. A przecież Epic i Amazon dostarczają mi kolejne prezenty. W grudniu 2023 roku zacząłem przechodzić wszystkie części Assassin's Creed. Jestem na Unity, boję się Valhalla. Pozdrawiam bogaty, ale zlękniony Jakub.
Bój się Valhalla, bój.
Dobra, okay. I to było parę komentarzy. Zresztą na Spotify ewidentnie jest odpływ komentarzy. Widzę, że...
Wszystko poszło na YouTube.
Na YouTubie komentują. Nie wiem, o co wam chodzi, nie wiem, co wy robicie ze swoim życiem, że słuchacie rzeczy poprzez YouTube'a, no ale
Coś musiało bardzo iść, dobrze.
Coś musiało pójść nie tak z ich życia.
Nie mi ocenia, że się nie znacie i nie potraficie z technologii wydajnie korzystać. No trudno.
Bardzo dobrze. Ja się tam cieszę, że jesteście na YouTube, że tych komentarzy jest tak dużo. Natomiast jeszcze na chwilę komentarze ze strony naszej rozgrywka.online pod odcinkiem 324. Wielki betonowy chuj. Pisze tak. W ostatnich miesiącach miałem odczucie, że coraz mniej ognia jest w rozgrywce, ale nic kurwa bardziej mylnego. Odcinki z kamerą na YouTube, mega pomysł, zajebiście się ogląda. Rób ta to dalej.
Nikt na to wcześniej nie wpadł na ten pomysł.
Nikt. Ale tylko my jesteśmy tak fajni w byciu oglądanym. By the way, Łukasz, a propos powiedzenia do Deusza, to aus Scheiße kann man keine Pestre machen? Mam nadzieję, że pomogłem, kocham was. Ichlibedisch, wielki betonowy chuju. Przepraszam, że skaleczyłem język niemiecki, nasz ojczysty. No i słuchajcie, następnie Klanki Ratchet pisze tak. Do Deusza, czy ty, bo odkąd was słucham, a nigdy nie słuchałem wstecz, grałeś wy i recenzowałeś może Session? Próbowałem szukać na stronie, ale no bueno. Session to jest chyba właśnie ta gra o deskorolce. Co ty mówiłeś, że były też inne gry niż Skate i Tony Hawk? To nie jest
o deskorolce? A ona nie była o tym? O snowboardzie? Session? A nie, a Session był. A nie, ja Session nie. Ja recenzowałem tą drugą. Nie Session, tylko... Ojej, dobra, szybkie googlanie. Nie, Skater XL. O, ja recenzowałem Skater XL. Ja jestem fanem Skater XL. A Oli Oli swoją drogą to...
To też taka adrenalinka.
Wiadomo, że wspaniały tytuł, ale Session nie. Session nie recenzowałem. Ja chyba nawet nie grałem w ogóle w Session.
And there you have it. Z kolei Flaku pisze znowu Deusz do ciebie. Witam, jakby Deusz zapomniał o zatwierdzeniu komentarzy na Spotify, to piszę tutaj, żegnam, napisał Flaku.
I ktoś Deusz nie pamiętał. Zapomniał.
Nice. A Darek z kolei pisze tak. Miałem myśli podczas słuchania odcinka, ale że jako robię to w pracy, nie bardzo miałem jak je zapisać. No i zupełnie zapomniałem, podobnie zresztą jak i o tym, żeby przypomnieć sobie, o czym rozmawialiście. Pamiętam jedynie, że śmieszki Deusza z niemieckości Łukasza mnie zaniepokoiły. Nie dlatego, że były na serio czy coś, ale z tego powodu, że wiem, że rozgrywka żyje w internecie. W tym samym internecie, w którym żyją też inne ludziki. A znowu te ludziki mają to do siebie, że są ludzikami z internetu. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi. W razie, gdyby komentarz poszedł na antenę, staram się nie napisać, że są pojebani. Prez przez lata był rasistą i było to śmieszne. Pewnie nie dla Preza. Dlatego też szkoda mi Łukasza i może zawczasu warto powstrzymać się od takich żartów. No są śmieszne dla każdego, kto kuma, że to żart, ale wiecie, internet. Wiem, że miałem też przyjebać się o coś w związku z omawianymi gierkami, ale już nie pamiętam, o co dokładnie. Możecie zrobić to za mnie, jak chcecie. PSDR SRDG. Dziękujemy, Darku.
Ja nie
jest
pamiętam.
To ciekawe, co napisałeś.
Ja nie pamiętam.
Zawsze się śmiejemy z Łukasza, że jest Niemcem, no. Albo no, jak ja się kłócę z Łukaszem na Discordzie.
To tak jakbyś powiedział, że zawsze się śmieje z wody, że jej temperatura wrzenia to 100 stopni. To jest żart? Czy to jest...
No ale wiesz, o co chodzi, no. Trochę ma racji Darek, ale ja bym też tak, wiesz, nie panikował, to jest tak samo, jak zawsze była beka z tego, że ja jestem rasistą, a wszyscy wiemy, jaka jest prawda, no.
Okej, okay, moi drodzy. Może takim tycim, no.
Moi drodzy, z wiekiem, może z wiekiem troszeczkę tak...
Ty rasistą, to... jak ty na początku odcinka Hold D'Angelo wyraziłeś, także...
No więc właśnie.
No właśnie, także tak się rozwiały wszelkie wątpliwości.
Okej, moi drodzy, jeszcze kilka dosłownie losowych komentarzy z kanału YouTube, jest ich ponad 50.
Dziękuję, ja mogę jeden, bo jest jeden, jest piękny.
No, dawaj,
co prawda jest w odpowiedzi do innego, ale bardzo mi się podoba. Brollywood X napisał, sen jest dla słabych.
Cudowne. To się zgadza. Pozdrawiamy,
chce się
Maćka.
Mocny.
Brollywood to jest Maciej. Maciej bywa ze mną na koncertach, gra z nami w gry na Discordzie i jest stałym członkiem naszej społeczności. Tynio, a propos stałych członków naszych społeczności, ludzi, z którymi byłem na piwie albo na koncercie, i Tynio, który ma fantastyczny kanał na YouTube, który już polecaliśmy, Tynio pisze tak. Słuchałem, a później oglądałem. Genialny pomysł z dynamicznym przełączaniem kamery. No i mój OLED też się cieszy. Pozdrawiam. Zobaczymy, czy ten odcinek też się przełącza, czy nie. Ja to w trakcie montażu zdecyduję. Zależy, bo jest to dzisiaj trzech, a nie czworo. Zobaczymy, nie?
No, będziesz siedział całą noc nad montażem i zobaczymy, co tam wymontujesz.
Całą noc będę siedział. Całą! Webby80 pisze tak. Jak niezwykle miło widzi się wasze mordki. Niech wideoblog forum fanów podcastu Niezgrani rośnie w siłę, moi drodzy. Tak jest. A Bartosz, czyli ten Bartosz, który mi sprezentował piękną Godzillę z Japonii, pisze tak. Komentarz dla zasięgów. Idę do audio i wrócę z przemyśleniami. Aha, super. Moi drodzy, Frodil89, wspaniały odcinek, wspaniały wąs de usza. Stylowa kierowcy tira po tygodniu w trasie to jedna z najlepszych, jakie ostatnio widziałem. Ghost of Yotei pewnie ogram, gdy wpadnie za rok lub dwa do PS Plusa, a reszta gier z odcinka niestety mnie nie interesuje. Pyzydyry, ryzygry. Ryzygry. I tym oto, moi drodzy, komentarzem pyzydyry, ryzygry, kończymy dzisiejszy dział pozdrowień.
A tak mogę jak powiedziałem, na sam koniec?
No dawaj.
Bo właśnie robiłem z angielska mówiące review swoich notatek i chciałem jedną rzecz powiedzieć, nawiązując do początku odcinka, czyli do newsów i do Steam Festa, bo nie wiem, czy zauważyłeś, jak sobie wyklikiwałeś te gry, że 90% gier na tym Steam Feście to są gry generowane AI, w sensie, że to widać po grafikach, tak? Po grach, że te gry mają, nie wiem, dużo sprite'ów, że materiały reklamowe są w bardzo charakterystyczny sposób robione i że to pachnie AI. I nawet Steam wprowadził w opisie gier takie coś jak AI Disclosure, gdzie twórcy, ja nie wiem, czy mają obowiązek, czy mogą, ale pisać o tym, na jakim etapie zostało użyte AI w ich grach. I jest taka, i dosłownie przykładową grę kliknąłem i chciałem, i specjalnie sobie ją zapisałem właśnie gdzieś tutaj w odmętach notatek, tylko nie wiem, gdzie ją odnajdę, ale skopiowałem jej opis. To jest taka gra, jakiś taki RPG oparty, nie wiem, o sprite'y i opis, chciałem wam przeczytać, przetłumaczony opis z ich z tego AI Disclosure, tylko zaraz gdzieś mi tu znikł, właśnie miałem wam przeczytać, no i chyba przedobrzyłem, bo chyba mi się nie uda do tego wrócić.
Co ty ściemniasz znowu tam, powiedz?
No i widzicie, zapomniałem i chyba pozamykałem te zakładki. No i niestety, ale zapowiedziałem wam super opis do przeczytania i niestety na sam koniec podcastu wszystko zepsułem. A nie, odzyskałem.
Mamy to.
Czytam wam klasyczną grę ze Steam Festu teraz, czyli ten AI Disclosure. Gra się nazywa Scarred Steals. Scarred Steals szeroko wykorzystuje treści generowane przez sztuczną inteligencję w swoich materiałach marketingowych. Pierwszy punkt. Grafika i interfejs użytkownika. Grafika, interfejs użytkownika i animacje. Wszystkie elementy wizualne, w tym ikony, elementy interfejsu użytkownika, grafika postaci, tła i animacje, zostały w pełni wygenerowane przy użyciu narzędzi sztucznej inteligencji, a następnie sprawdzone i zintegrowane przez twórcę. Drugi punkt. Wow. Elementy wideo. Wszystkie materiały zwiastunów, wszystkie tła filmowe i wszystkie filmy promocyjne zostały wygenerowane, ewentualnie ulepszone przy użyciu narzędzi AI.
Wow.
Audio i voiceovery. Wszystkie lektury, wszystkie dialogi postaci, narracja oraz pozostałe elementy głosowe zostały wygenerowane przy użyciu syntezy głosu AI 11 Labs. Kolejny punkt, kod.
Wow.
Systemy rozgrywki, skrypty i kod uruchomieniowy zostały w większości stworzone przez dewelopera ze znaczącą pomocą sztucznej inteligencji. Ale jest disclosure, że żadna sztuczna inteligencja nie generuje kodu ani treści dynamicznie podczas gry. Podsumowując, wszystkie elementy wizualne, audio, wideo w grze łącznie z kodem zostały wyprodukowane przy użyciu narzędzi AI, ale następnie ręcznie wyselekcjonowane i zintegrowane przez dewelopera. Także i takich gier w ogóle jest masa. Jak się wejdzie, to obecnie to są materiały reklamowe i ewentualnie grafiki tła i tak dalej, jeśli chodzi o jakieś małe RPG, czy tam wspomaganie kodowania, małe RPG, takie grafik novele, jakieś gry, które logicznie łączą się z takie, że fabuła jest opowiadana przy pomocy sprite'ów, ale naprawdę jak się tam filtruje i się poogląda, co się wie, no te silniki jakby AI-owe mają takie swoje naleciałości, że te grafiki są stosunkowo do siebie podobne, jeśli zada im się jakby odpowiedni styl, że na przykład, że to ma być jakimś tam stylu baśniowym i tak dalej. I totalnie, wiecie, taką macie listę gier i ja widzę, aha, tu tło, aha, tu tło jest wygenerowane, tu tło,
no.
A my jesteśmy w ogóle na początku tej drogi, nie? My jesteśmy w takim AI disclosure i to jest dopiero początek tej drogi, bo myślę, że za 5 Steamfestów się spotkamy i myślę, że będziemy mówili o tytułach, które nie zostały, w sensie te wyróżnione to będą te, które kurde, słuchajcie, tam nic nie zostało. Twórcy się chwalą, że nothing was done with AI, nie? Że to będzie w ogóle feature gry, że wszystko było zaprojektowane.
We actually did the fucking game.
Tak, wiesz.
No to powiem ci, smutne to jest, ale jak patrzę na ten zalew AI, który jest już wszędzie dookoła, na YouTube, na social media i tak dalej, jak to już wygląda w ogóle. I często jest trudne do odróżnienia, chociaż tutaj Beria jest specem od odróżniania AI, ale powiem ci szczerze, że no okej, okay, starzy ludzie krzyczą na chmury, mówcie co chcecie, ale to jest przerażające, nie? To jest kurwa straszne dla mnie po prostu. Wiesz?
No.
Gdzie tutaj jeszcze jakaś inwencja twórcza? Gdzie tutaj ludzka ręka jeszcze w tym wszystkim? Stary, no. Myśmy się z Berią na Discordzie chyba kłócili ostatnio o muzykę generowaną przez AI. I Beria mówi, że spoko, w ogóle czemu nie? A ja mówię, w ogóle jak? Ej, D'Angelo umarł przez AI.
Kleiłem wam linka do tej przykładowej gry, ale to dosłownie tak wiecie, że mi się trafiło, że to nie jest jakby taki jeden przykład, tylko taką grę to znajdziecie na tym Steamfeście, w 10 gier klikniecie i pewnie z 4 to będą dokładnie takie jak ta, nie? I, no i to widać po prostu na kilometr, że coś jest nie tak w tej grze.
Ach jo, no zobaczymy, słuchajcie, to jeszcze w tym temacie już kończąc naprawdę, Beria, czy ty kiedyś pisałeś Disclosure AI?
Jeszcze nie, ale w mojej pracy już się pojawiają takie pytania typu, czy wykorzystywałeś przy tym kodzie narzędzia AI?
A ja piszę bardzo często AI disclosure'y, także jakbyście się interesowali.
Ale ty pracujesz naukowo, więc wiesz.
Szczęście, że mój szef jest przeciwnikiem AI.
Więc ogólnie teraz wszędzie, no nigdzie nic nie opublikujecie, jeżeli w pełni nie opiszecie, na jakim etapie mogą być AI użyte, jakie i do czego, nie? Czyli nawet jeśli AI poprawiało ci przecinki, to i tak wymagany jest disclosure albo, nie wiem, sortowało ci dane alfabetycznie, no bo kiedyś się robiło to w Excelu, a teraz powiem wam, że nawet widziałem sam takie disclosure'y na zasadzie sortowania ascending i descending, czyli od
rosnąco i malejąco.
Rosnąco i malejąco, że nawet widziałem takie disclosure'y, wiecie, że ktoś miał na przykład jakąś tam tabelkę typu 1000 pozycji i wiecie, sortowanie było zrobione przy pomocy AI. Więc nawet sortowanie kolumn na tej zasadzie, nie? Więc też się z tym spotykam, nie? Ale tutaj w branży kreatywnej, no mówię, że nawet to jest przez Steama już wprowadzone i no jesteśmy na początku tej drogi. Będzie się działo ogólnie jeszcze. Ja też nie jestem super jakby też przeciwnikiem, tylko tak mówię, wiecie, żeby pokazać jakby skalę w ogóle, gdzie jesteśmy, to już jesteśmy tu przy tym Steamfeście.
Tak. You are here. Tak. No dobra, no zobaczymy faktycznie za te 5 Steam Next Festów, jak to będzie, czy to AI z nami zostanie, czy jednak zacznie być wycofywane. Fingers crossed.
Oj, nope.
Kciuki.
Pamiętaj, to, że takie wiesz, AI nie kosztuje, wiesz, dużo i będzie tańsze niż brygada 600 deweloperów, nie?
No tak.
Nie będzie robił
strajków.
Dobra,
to może nie będziemy... Nie myślmy o tym przed snem. Ale nie, no wiem, o co ci chodzi. A właśnie, dokładnie. Pozdrawiamy Broliwooda raz jeszcze, moi drodzy. To był 325 odcinek podcastu Rozgrywka. Kiedyś najdłuższego podcastu w Polsce o grach i o popkulturze. Jak zawsze, od zawsze, w tym samym składzie nagrywali dla was Piotr Berendt, czyli Beria.
Dziękuję.
Amadeusz Łaszcz, czyli Deusz.
Dziękuję, pamiętajcie, jutro też jest dzień, może i będzie 5, 6, 7 stopni, ale przynajmniej będzie padać. I będzie ciemno.
A słońce...
Ale po 17.
Możliwe, że w maju 2026 nadejdzie jakiś ciepły dzionek i słoneczko i bezchmurny dzień, także szykujcie się.
A ja się nazywam Grzegorz Wojewoda, czyli Presperes. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogliśmy znowu nagrać wspólnie i na kamerkach. I, no i fajnie, jak zawsze było, moi drodzy. Słyszymy się za 2 tygodnie.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Pa, pa.